Poszło, ruszyły
Siemanko.
Konie.
Yeah, 28 odcinek, a według niektórych zupełnie inny, a jeszcze według też na przykład żydowskiego kalendarza to jest 4000 któryś rok.
Tak.
Chyba
więc,
tak.
Więc ja myślałem, że jak ty się mnie pytasz 28, to mam takie, nie, data jest inna.
No, ale kiedyś tak może być, jak będzie nam dobrze szło.
Że
to się dzisiaj
idealnie...
jest 28, to już tak, dzisiaj jest 28, już od 4 lat nagrywamy ten fantastyczny podcast.
Witamy, zapraszamy. Dzisiaj jest dużo do omówienia. Nawet zanim włączyliśmy kamery, to czułem, że już tak przeskoczyliśmy 6 tematów, które się skończyły zdaniem... To poczekaj chwilę, zaraz ci o tym opowiem.
No właśnie.
Zacznijmy od pierwszego. No. Co dzisiaj robisz?
Jadę dzisiaj, nagrywamy 2 odcinki. No. Już się pochwaliłem tym na Instagramie. Właśnie zrobiłem to, co ty ostatnio mówiłeś, chyba bo widziałem twój wywiad w Melinie.
Okej.
Okay. Żebyście wiedzieli, to jest taki chyba podcast, taki program...
U
Marcina Mellera.
Tak,
ale nie, że siedzisz kolego! Piotrek ma wywiad podcast w Berlinie. Zabrowara. Dobra, nieważne, przepraszam. To jest moje poczucie humoru na dzisiaj.
Co w tym wywiadzie
mówiłeś,
zrobiłem?
Co tam mówiłeś? No właśnie, czemu ja tak szybko...
Coś ci obgadywałem?
Nie. W ogóle nie wspomniałeś.
W ogóle
powiedziałeś, że nie mam podcastu. Ty robisz wywiady z ludźmi,
ja ci powiem,
z dużego show biznesu, ze Stanowskim i z innymi i po prostu nigdy nie mówisz o nas.
Ale to też jest problem, że... Ty masz pretensje, że o tobie nie mówię. Później mój brat do mnie dzwoni, że FIFA cisnąłem, on pracuje w FIFA. Ja mam takie, no stary, no FIFA wszyscy cisną
to mów
FIFA.
O mnie, a nie mów o nim. To jest bardzo prosty układ.
No teoretycznie nawet idealny.
No dokładnie.
Tak, ale mi się cały czas to myli.
I wyjdzie, że ja pracuję w FIFA.
Tak, no.
Dobra, ale
skorumpowanej.
Chodzi o tylko, żebyś powiedział, że jest taki podcast wahanie, żeby nas było więcej. O to tylko chodzi. Nie musisz nawet mówić, z kim go robisz.
Możesz powiedzieć, a z drugiej strony, czy ty
z
nie
go robisz? Zobaczymy, może z moim bratem, który pracuje w FIFA. Bang! I wszystko jest.
Ja się zawsze boję cokolwiek reklamować z tobą. Mam takie,
ale wiesz, to jest nasz podcast.
No
wiesz,
wiem, ale ty jesteś tak antyreklamowy, że to może być takie, Boże, reklamuję nasz podcast teraz.
Nie, to akurat spoko. Wydaje mi się, że po prostu chodzi nawet nie reklamowanie, tylko opowiedzenie, że mamy ekstra podcast, super podcast. Ostatnio spotkałem swojego kumpla, dziennikarza, poważnego gościa, który ogląda mnóstwo spektakli teatralnych, czyta mega poważne książki, jest naprawdę mega mózgiem.
No.
I on mówi, że słuchał, i mówi takie, nie wierzę po prostu, nie, to jest tak niesamowite. Ja nie przestaję się dziwić i bardzo się cieszę, ale nie przestaję się dziwić, więc...
Mhm. Chcę, żebyś wiedział, że jak byłem na wywiadzie u Stanowskiego, to on się spytał, ej, chcesz pogadać o wahaniu, wypromować ten podcast? Ja bym powiedział, Abelard by tego nie chciał.
Więc, co ty gadasz, nieprawda, nie.
No mówię ci, ostatnio Parówki nas chciały sponsorować, to miałem takie, trzeba ukryć tego maila. Jeżeli Abelard się dowie, że Parówki chce nas sponsorować...
Ale jest różnica między powiedzeniem gdziekolwiek, że mamy podcast, a tym, czy wstawisz tu wielki baner z Parówką.
I teraz ja mam się zakradać do twojego mózgu i wszystkie niuanse
bardzo...
rozumieć.
Nie,
tak?
To niuanse, po prostu... Okej, okay. W ogóle nie mówmy nikomu, że to mamy. No. Cześć, witamy was w bardzo dziwnym podcaście, w którym gada dwóch typów i...
O tak, chcę ci przypomnieć...
A był jakiś taki podcast, co się tak nazywał, że gada dwóch typów i jeden nie skończył najlepiej, jeśli chodzi o internet.
Nie wiem, do czego to nawiązujesz teraz.
No i bardzo dobrze, nie będę tego reklamował. Moi drodzy! Nie, ale dzisiaj mam przyjemność pójścia po tym naszym nagraniu. A, powiedziałem o tym dlatego, bo powiedziałem o tym dzisiaj na swoim Instagramie, że idę nagrywać, a ty powiedziałeś, że chciałbyś mieć tak jak niektórzy młodzi komicy, że ej, wyciąga telefon, mówię, ja idę właśnie na występ, a ja mówię, ej, będę takim młodym komikiem i będę młodszy dzisiaj niż Piotrek.
Żeby nie było, to ja też potrafię to zrobić raz. Musisz to zrobić przez kilka miesięcy, żeby mi zaimponować, no. A czuję, że ty już masz takie, dobra, wygrałeś.
100%. Ja już się czułem, że po co ludziom mówić, co ja teraz chcę robić, no.
Tak, no, jest tak. Takie trochę brudne uczucie w tym, ale... Ja powiedziałem u Mellera, że zazdroszczę młodym komikom, nie?
Tak, tak.
I podpisuję się dalej pod tymi słowami. Że to jest trochę pogarda. Jestem trochę pogarda. Nie będę mówił, że nie ma zero ten, ale jest głównie zazdrość. Głównie tak, to jest pogarda z zazdrości.
No bo on, ten człowiek, wie, jak dzisiejsze czasy działają,
tak.
Nie? Na przykład niesamowite jest to, że trzeba wspominać, że trzeba, nie wiem, subskrybujcie, dajcie łapkę, kliknijcie w dzwoneczek, takie rzeczy.
No.
I wtedy ileś procent, na przykład teraz zobacz, ile osób kliknęło.
A to tego chcieli.
Ale naprawdę, stary, jak gdzieś wrzucę informację, na przykład u siebie na Instagramie, że pamiętajcie, żeby zasubskrybować wahanie, bo dzisiaj następny odcinek, to nagle, ja nie mówię, że przychodzi od razu 100 czy 200 osób, ale parę osób tam klika, nie?
Tak, więcej niż gdybyś tego nie napisał.
Ja też sam zauważyłem, że mam bardzo podobnie, jestem tak samo skonstruowany. To znaczy, ktoś mówi mi, ej, subskrybuj. Ja sobie myślę, o Jezu, no faktycznie, to jest taki guzik i to kliknę, nie?
Ja ci muszę powiedzieć szczerze, nie mam ani jednego subskrybowanego kanału. Nic. Ani jeden. Nawet nie do końca wiem, na czym to polega.
No, że klikasz i to, co tam się pojawia, to chyba nie, nawet nie zawsze, co jest też mega ciekawe, bo kiedyś było tak, że zawsze, co się rzucało, to wpadało ci do... Było powiadomienie na telefonie, że o, ale... z tego kanału wrzucił nowy film. Ale to... A teraz to chyba jest jeszcze nawet dalej, że tam trzeba coś jeszcze. Ja nie, już też jestem...
Czuję, że będę zadawał to pytanie niewłaściwej osobie, ale to w takim razie, co to jest algorytm? Bo ja mam algorytm, który mi wszystko wyświetla. Czyli ty masz inny, ponieważ algorytm jest na podstawie subskrypcji. No ale mój algorytm mniej więcej też wyczuwa to, co ja chcę. Czy myślisz, że twój algorytm jest lepszy? Przez to, że subskrybujesz? Co masz na przykład? Co masz, jak wejdziemy na twojego YouTube'a, jakie będzie pierwsze 10 filmów? Jak obstawisz? Tak po prostu, co ci się zaproponuje?
No mam tam coś z grami, mam tam coś z polityką, mam tam coś w sensie z taką sytuacją międzynarodową bardziej.
No.
Co jeszcze tam mam? Jakieś naukowe coś?
Wiadomo, ale to nie na tej
platformie.
No dobra, no i z tych powiedzmy, załóżmy 5, czy nie wiem ile tam wymieniłeś filmików, ile jest subskrybowanych, a ile jest po prostu zalgorytmowane?
Ale nie, to znaczy ja subskrybuję kanały.
No to ja nie zadałem dobrego pytania?
Ja nie wiem. Mhm. Właśnie to jest to, że już prawie nam dobrze szło i ty nagle... I tak, albo nie odpowiesz, albo zadasz takie pytanie, żebym ja nie odpowiedział. No. Ty jesteś taką szują. Tak, no. Jeśli chodzi o fakty, nie gadajcie z Piotrkiem. Bo albo ich nie znacie, albo on ich nie zna.
Tak. A najgorsze, że czasem chce się ich dowiedzieć.
Dokładnie.
Po prostu
i wtedy zadaje to pytanie do jakiegoś takiego samego jak on. Czyli ja nie wiem, jak to... Klikam dzwoneczek i mi się pojawiają te filmy. To tak działa, to jest magia.
Na pewno możemy powiedzieć, że pomaga nam, jak subskrybujecie. Nie do końca wiemy jak, ale nam to pomaga, tak?
No chyba na pewno jest większa szansa, że dostaniecie taką informację. A poza tym im macie więcej, tym więcej firm z parówkami się zgłasza, tym bardziej możemy to odrzucać. Mhm. Tym bardziej ja muszę powstrzymać Piotrka.
Czy ty mówisz, że parówki tak 100% nie, tak? W sensie, że to jest żadnych szans? Czy jest to ile?
Tyle procent, dostać. Ile nie mają mięsa, tyle nie ma szans. Czyli 100% nie ma szans. Czekaj, no i po tym wszystkim, poczekaj, no. bo to jest cały strasznie długie. Ty będziesz co dzisiaj robi, a ja zaczęliśmy tak. iść w algorytmy i nic nie skumaliśmy z tego. I jak zwykle wy też nic z tego nie.
Dzisiaj masz imprezę z
Kramikiem. Nagrałem, tak. No. I po tym nagraniu dzisiejszym, po tych dwóch odcinkach, lecę do Loftu Gdańskiego i Jacek Stramik występuje ze swoim nowym programem Schwarz Charakter, którego testy już robił i podobno i bardzo fajnie mu idzie, więc jestem mega, mega ciekawy, tym bardziej. No i dzisiaj mamy taki wieczorek, a po pierwszej części, tak jak za dawnych czasów, nagrywam z nim rozmowę. O. I będzie pewnie Strefa Gizy Deluxe, one odcinek on the next season, Trade 4 and Jivin Beagle.
USB.
Yo. Dokładnie. No i co? I się cieszę bardzo. Bo dawno, po pierwsze widziałem się z nim niedawno, bo mieliśmy tam jego sesję zdjęciową. Moja żona robiła mu zdjęcia do plakatu, a ja też się z nim tak spotkałem, bo ja tam pomagałem przytrzymać cokolwiek.
Czy to znaczy, że Stramik już wrócił? Będzie robił trasę po Polsce? Czy to jest raczej...
Z tego, co sobie gadaliśmy po tych paru dniach, to myślę, że poczuł krew.
Poczuł krew?
Uśmiech się pojawił na jego mrocznym licu i nos mnie swędzi. I tak, i się zajarał i się cieszy bardzo i jest dużo w nim ognia.
Ciekawe,
ale jeżeli... mnie nos swędzi.
Ciekawe, jeżeli to był twój znak rozpoznawczy w pokerze, kiedy blefujesz, nie? W sensie, dobra, all-in.
Tak, że Jackowi idzie bardzo źle, ludzie wygwizdują i ja wtedy robię... Nie, bardzo jest szczęśliwy i zadowolony.
No to fajnie, mam nadzieję, że to nie będzie tak jak ty i twoja próba bycia młodym komikiem na jednym storiesie, że po prostu, dobra, udało się, zrobiłem całą...
Myślę, że nie. Myślę, że w ogóle to jest coś takiego, że jeżeli on nawet... Ja też się tego dowiem, co robił, gdzie był... I tak dalej. Już zapraszam do słuchania na moim podcaście Strefa Gizy. Bardzo wyjątkowy odcinek, bo nie ma tam kontynuacji.
Ja też polecam parówki.
No nie wierzę. Powiedziałeś nazwę nawet? Ja pierdyka. To będziemy musieli wypikać. Ja nie odpuszczę tego. Nie ma opcji. Jakie to jest minuta nagrania? Bo ja muszę to wiedzieć, żeby Piotr, żeby od razu powiedzieć... 9 minuta. Poproszę Kubę, żeby to...
Chcę, żebyś wiedział, że im bardziej będziesz to strofował, tym bardziej mój mózg będzie miał takie, że będę po prostu przypadkowo mówił. Znasz Merlina, staroksiężnika? Znasz Merlina?
Ty dostałeś już te pieniądze. Ty jesteś największą szują.
Teraz robię to za darmo. I się jakoś czuję z tym dużo lepiej. Co więcej, nawet nie wiem, czy to są... które nas sponsorują, więc może...
Nikt nas nie sponsoruje.
Okej, nikt nas nie sponsoruje. Jasne, że nie. A odkurzacz jest... To jest mój ulubiony odkurzacz. To...
Koniec już.
No dobrze, już nie robię tego więcej. Widzę, że jesteś poważnie zły.
Jestem poważnie zły.
Poważnie zły. Ale to w takim razie może leki... ci pomogą na ten ból głowy, który teraz... Nie, okej, okay, skończmy to. Mam
no
ciebie,
dobra,
mam dla ciebie prawdziwy
tak,
prezent.
Ja wiem, co teraz chcesz zareklamować, tu serią wciskanych reklam, no?
Nie, o! Chcę ci dać po prostu książkę.
Książka telefoniczna. Moi drodzy, już tego nikt nie używa. To jest tak grube, że możecie sobie potem budować dom.
Wiem, że trochę niepotrzebnie na tej atmosferze takiego, że ja ci robiłem złośliwość i teraz ty robisz.
Ja wiem, jak dla mnie to jest takie...
Totalnie, gdybym był lepszy w tym, to bym chwilę odczekał, dał ci komplement. Mogę jeszcze raz ci to wręczyć?
Jesteś tu na koniu? Ja nie chcę.
Oddaj mi to. Oddaj.
Bo ja już tego więcej nie wezmę, to jest twoja ostatnia szansa. Moi drodzy, dostałem od mojego byłego kumpla Piotrka Szymichowskiego.
Już zapomniałem, jak ma na nazwisko.
Piotr Szymichowski, tak powiedzmy. Clown w koło globu, moi drodzy. Tak się nazywa ta książka. Tu. Jest takie, o, taki balon. Czy to jest fajne? Już wiem, że nie. Czy ma spis treści? Nie ma. Chociaż ma mnóstwo różnych rzeczy, gdzie przydałby się ten spis treści.
Jest spis treści.
Gdzie jest spis treści?
Jest spis treści. No, jak to, w połowie książki szukasz spisu treści?
A gdzie jest spis treści? Ani nie ma na początku?
No jest na początku spis
ani
treści.
Ani nie ma na tył. Ja.
Jezus
A tu jest jeszcze jego żona się reklamuje. Ludzie, to jest jakiś skandal. Ta rodzina żyje już z tego, żeby wam powiedzieć...
Nie dam żadnego prezentu.
To jest prezent, czy to jest reklama twojej książki?
Nie, to był prezent. Chciałem ci coś miłego wręczyć.
Mógłbyś mi spokojnie dać go poza kamerami.
No, kurde, Nawet nie będę komentował.
Ale
tego.
Co? Mogłeś mi dać poza kamerami, no, żeby ludzie nie widzieli?
Mogę, ale gdybym ci dał poza kamerami, to co byś wtedy powiedział?
Że daj mi jednak przy ludziach, to zareklamujemy.
No właśnie.
Ale ty potem zrobiłeś jakąś serię chorych akcji.
No.
I trudno, nie ma opcji. Dobra, słuchajcie.
Chcę też powiedzieć, że...
Bardzo dziwny przód książki. I bardzo dziwny tył książki. Chora akcja. Właściwie to się czyta w tę stronę, więc właściwie to jest wszystko do gorodgami napisane.
I ponieważ nie wiedziałem, czy od lewej, czy do prawej, to po prostu pod skos wszystkie są litery. Więc trzeba czytać tak jakby...
Chciałem podziękować, bardzo, bardzo podziękować. No i zobaczyć, czy jest jakaś dedykacja. Oj, nie ma.
No bo chciałem ci złożyć dedykację jeszcze poza... Jezus Maria. Przyjmuję tą reklamę parówek od teraz. Wcześniej żartowałem, że nie będę przyjmował, ale następnym razem przychodzę przebrany za porówkę
i będę mówił
ja i Abelard od dzisiaj.
Nie, Abelard, ty będziesz siedział jako wielka parówka i ja będę tak na ciebie patrzył.
To jest to samo.
A to jest wszystko jedno?
No, znaczy nie. Jeżeli ja siedzę w parówce i ty się na mnie patrzysz, to obaj reklamujemy parówki.
A kiedy ja na ciebie żygam, to ty próbujesz się przetrzeć i...
Słuchaj, jeżeli jesteś spoko typem, ale w Fame MMA, to dalej jesteś Fame MMA, wiesz co chodzi?
Jeżeli jestem spoko, to by wyjęła.
Właśnie nie wiedziałem,
jak... Mi się przydał przykład, jak wchodzisz i udajesz moją córkę, która chce się zapisać na balet, bo może wtedy zrozumiem, bo to najbardziej do mnie dociera. No dobrze, bardzo dziękuję. No. Polecam. Ale co... Słuchaj, ale nie byłbyś sobą, gdybyś nie powiedział, co teraz się wydarzyło z tą książką, bo przecież...
Bo teraz, nie, ale teraz to jest... Poczekaj. Ta informacja jest znacznie większa i żeby wprowadzić właściwą energię...
Niż to, że dałeś mi prezent.
Nie, no chciałem ci dać prezent, żeby trochę ci udobruchać, to nie wyszło. Chcę powiedzieć, że bardzo mi się podoba twoja koszulka, fajna bluza. Nowa?
Nowa,
no,
nie, że tak.
No właśnie.
Jedna z 50, tak.
Tak świeższa, tak. Świeższa. Nie to, żeby tamte nie były nieświeże.
Oczywiście.
Ale po prostu świetnie wyglądasz, też chcę ci powiedzieć.
Dziękuję, no.
No i teraz na tej energii... Jak już ją trochę wprowadziliśmy i zmieniliśmy.
Dobrze.
To, jak wiesz, to jest komik dookoła świata 2. I obietnica pierwszej książki była taka, że nigdy nie będzie do druku. I pierwsza książka cały czas w internecie chodzi po 2000 zł i...
Jesteś tak dumny z tego, to jest tak fajne.
Jest to absolutnie niesamowite i przysięgam ci, że ludzie przychodzą do mnie po występach, pokazują mi tą książkę, mówią mi, że kupili za 1500, 2000 zł i płakać mi się chce.
Czyli mogli właśnie wesprzeć jakieś dzieci, mogli kupić podrobów mięsopodobnych? Wyrobów.
Zaraz, wiesz, ile osób do mnie regularnie pisze na zasadzie, o, tutaj zbiórkę potrzebujemy, ktoś choruje, czy możesz nam dać jedną książkę? I mam takie, absolutnie nie. Nie masz szans, mam
stówkę,
trzy.
Dwie, ale...
Tak, wolę wam dać 1500 niż tą książkę. No, w sensie. No i teraz na którymś występie, w zeszłym tygodniu, może 2 tygodnie temu, podeszła do mnie taka parka i zacząłem czytać tą pierwszą książkę. Tą książkę, której nie miałem w ręku od 8 lat. Po prostu otworzyłem na przypadkowej stronie i paląc papierosa przeczytałem wszystkim pod klubem fragment. I serce mi pękło. W sensie miałem takie, to jest tak urocze, to było tak fajne, to był taki super moment takiego trochę mojego wspominania tego, a jednocześnie powrót do tej książki, że postanowiłem zrobić audiobooka.
I teraz jedno pytanie, zanim będziesz mówił dalej. Wymyśliłeś tę sytuację pod
klubem. Nie, 100%.
Nie ma opcji, że stałeś z papierosem i czytałeś ludziom książkę. To jest świetne wejście do tego audiobooka, ale nie robiłeś tak.
Przysięgam ci na...
Gdzie to było?
Po jakimś występie... A ty wiesz, gdzie występowałeś w zeszłym tygodniu?
No.
A 2 tygodnie temu?
Też.
Okej. Sprawdzam. No. Sprawdzam. No, no. 2 tygodnie temu, 4 miasta.
Nie, 2 były. Mława i Gdańsk. A no to, tydzień temu ale to Wyszków, no. Wyszków, Wołomin, Marki i Siedlce.
No dobra, no może nie przegrałem tą batalię, ale może.
Czyli była taka sytuacja. Nie, no była. Normalnie stałeś i czytałeś.
Tak. No, w sensie też nie wiem, co ty sobie wyobrażasz, bo to nie jest tak, że 200 osób się zebrało i nagle ludzie przechodząc obok
zaczęli... Podeszła para, dała książkę i mówi, przeczytaj?
I paliliśmy sobie papierosa, trzymając wiesz, nasze rzeczy. Podeszła parka, było, nie wiem, kilka osób robiło sobie zdjęcie ze mną. Oni przynieśli i przeczytałem garstce osób na zewnątrz fragment książki. To jest tak nieprawdopodobne? Wiesz,
tak się zaczęło to, że na końcu mogą cię przybić do krzyża.
Tak, tak się to zaczyna.
Niby 2 zdania, niby 3, no. Niby gadasz z ludźmi, niby potem zaczynasz głosić inne rzeczy, wkurzasz system i... Na tylko tak mówię.
Na szczęście tą walkę wygrałem i było na luzie. No więc na tej energii zamknęliśmy się w studiu na 20 godzin. I
od razu po tym skończyłeś fajkę i mówisz, idę się zamknąć w studiu na 20 godzin.
W jakimś stopniu tak, no.
Chciałbym, że nie zaprzeczysz. To jest...
No co mam ci powiedzieć? Większy problem był... Ja chciałem jakoś znaleźć system, żeby czytać to komuś, bo mi się najbardziej podobała ta energia, że rzeczywiście czytałem to komuś, ktoś mi zadał pytanie, mogłem odpowiedzieć, sprostować i tak dalej. Więc pierwszy pomysł był taki, żeby zrobić audiobooka na scenie, na zasadzie, że po prostu robimy 8 eventów po 2 godziny i czytam, a jest 50 osób zaproszonych i mamy trochę szmer publiczności, troszkę ja komentuję. Niestety zdecydowaliśmy się, że po prostu nie ma na to czasu, nie zrobię tego dobrze, nie umiem dobrze też czytać, bo to jak się zająkniesz w audiobooku, to jednak musisz powtarzać. Tak. Na scenie, na żywo trochę jest więcej z tym luzu. Finalnie czytam to Magdzie, mojej żonie. Czyli jest taki trochę
motyw... Na kimś będziesz musiał się wyżej.
No, no
ona jest najbliżej.
Tak,
no. najbliżej.
Ja rozmawiałem z dźwiękowcem, mieliśmy poważną rozmowę, gdzie miałem... Tylko musisz się na mnie patrzeć, dobra?
Poważnie?
Tak.
Nie.
No tak, no bo mi głupio jest jak... No stary, no to porozmawiaj ze mną. Dobra, jak tam wczoraj było? Opowiedz mi coś. Jak twoja córeczka dobrze jej w szkole?
No ale szkoła jak szkoła, ale balet? Balet to jest dopiero...
Widzisz, jak ciężko, jak się ktoś nie patrzy.
Tych... Ale ty to patrzysz w kartki przecież, to co ty tam...
No ale wiem, ale ja muszę wiedzieć, że ktoś jednak mnie słucha.
Ale ona zna tę książkę chyba na pamięć już, nie?
Nie, no właśnie to było 8 lat temu, więc nie zna jej na pamięć. Jeszcze.
Myślisz, że ona nie patrzyła wtedy w telefon, jak ty... Ona się tak 20 godzin robiła tak? Wow, Piotrek, co ty gadasz?
No to jest fenomenalna audiobook.
A ona wtedy z tobą była w tej trasie?
Nie.
No to rozumiem. To no. Maxa chciała poznać te historie o tych prostytutkach, tak? Co było jeszcze?
Kilka historii wycięliśmy, Abelard, więc nie o wszystkich usłyszała.
Tak. Ja wiem, kto będzie sponsorował następny odcinek.
Magda.
Dom publiczny w Kolumbii, tak?
Magda, możesz na chwilę wyjść, bo tam chyba ktoś puka do drzwi. Dobra, historia z prostytutkami, ludzie.
Teraz wiem, że na pewno, że ktoś mnie słucha.
Więc nagraliśmy to i będzie to... I to jest ryzyko. To, co teraz robię, jest ryzykowne. Nie... 6 grudnia będzie dostępne w sprzedaży. Tylko powiem ci szczerze...
No, to też wypikamy.
Tak, że uda się, ale robimy wszystko na zakładkę. W sensie, ponieważ chcę, żeby to był 6 grudnia... zresztą wiesz czemu? O co chodzi?
Mikołajki.
No tak, a
znasz ten... Chcesz, żeby ludzie znaleźli w butach słuchowisko, czy tam audiobook.
Ktoś mi powiedział, że Empik 70% swojego przychodu robi w grudniu. Czyli, że wszyscy kupują książki, audiobooki w grudniu. Więc jeżeli się uda zmieścić właśnie do tego 6 grudnia, to liczę na to, że po prostu więcej osób...
Czyli jeszcze chcesz odebrać biednemu, małemu Empikowi to, co im się należy, tak? Tak. Rozumiem, że chcesz zabrać wszystkim, którym się da. Męczysz swoją żonę, męczysz nas, reklamujesz cały czas cokolwiek i jeszcze biednego, maleńkiego Empijulka chcesz dojechać, żeby nie mogli dla swoich małych pracowników.
Z tej pozycji chcę przede wszystkim przeprosić Empik, bo to, co rzeczywiście tak, im, tą krzywdę, stary... jaką im wyrządziłem...
Ja ci powiem tak, że nie można być większą żmiją i szują niż ty, no nie?
I o tym w mojej najnowszej książce.
Narodziny żmii. Czyli komik dookoła świata 2.
Narodziny żmii to bardzo fajny tytuł.
Wiem. No. Mówiłem ci, jak chciałem kiedyś nazwać swój program Zaodrze.
Powiedziałeś mi, ale przypomnij.
No, że jak powstają, czy jak rodzą się węże, czy coś takiego. I to było podczas Mówiłem tu już tę historię?
Mówiłeś tą historię, nie, ale możesz jeszcze raz
powtórzyć. No, że tam wiesz, że ja srałem w lesie i żmija siedzi z boku i patrzy i nagle widzi, że tam coś się pojawia i tak, wiesz, rodzą się węże, nie? Ale samo hasło, jak rodzą się węże, brzmiało bardzo poetycko, więc jak rodzi się żmija, dokładnie, Piotr, wychodzisz z czyjejś dupy. Dokładnie tak. Ale ja to ja teraz sprytnym zabiegiem, bo rozumiem, że to jest koniec reklamy? Czy jeszcze coś chcesz dopowiedzieć?
Bardziej opowieść, chciałem się z czymś podzielić, kurczę.
No dobrze, dobrze. Tak to nazywają ci wszyscy, którzy sprzedają nam opowieść o Mikołaju i o świętach i o wszystkim. To był gruby dziad, który miał pić Coca-Colę, rozumiesz? Także, no właśnie,
a wiesz czemu,
te opowieści.
Wiesz czemu święty Mikołaj jest czerwony?
To właśnie dlatego, no. No właśnie dlatego, że ma te barwy tej wielkiej korporacji, która musiała jakoś sprzedawać to w zimę.
Tak, no.
A
miał być niebieski. Miał być niebieski, bo ta druga wielka korporacja...
No, też chciała, no właśnie.
I po prostu czerwona korporacja wygrała z niebieską korporacją.
No więc właśnie. I ty, czy niebieska bluza, czy jakaś tam turkusowa wygrała z czarną bluzą, moi drodzy. No. Tak jest, taka jest prawda. Ale to teraz ja w takim razie.
No, coś masz?
Mam dzisiaj dwa przedmioty, nawiązując do... Bo ja nie będę nic reklamował. Aha. Ja nie będę nic tutaj się tak. ten... Ja chcę wrócić do miłych klimatów naszego poprzedniego odcinka. Tak.
No, absolutnie. Nic cię na stramika. To jest to, co Abela chce powiedzieć. To jest generalnie to, co wam mówi. Wielki czarodziej. Oz. To jest bajka.
Pamiętacie, dużo ludzi pisało, że zna te wszystkie filmiki, ten projektor Ania, jak się okazało, bo aha, nie pamiętałem. A to jest stary winyl. Porysowany jak smok, bo okay, tego właśnie. Pamiętasz, jak gadaliśmy o tych odsłuchanych bajkach takich na winylach?
No.
No to mam stary... I to jest z 84 roku, stary, nagranie. I... Ty się urodziłeś w 80...
90.
O Jezus Maria.
93.
Miałeś minus 6 lat.
No to jest starsze ode mnie.
To jest starsze od ciebie. No. Za 250 zł już tyle kosztowało, rozumiesz?
Wow! No. A ile to dzisiaj jest warte?
I to jest Wielki Czarodziej Oz. Czyli to jest warte? Nie mam pojęcia. Bo ja to wyjąłem sobie z szafy, a tam było za darmo. No i stary, to jest naprawdę Lech Ordon występuje jeszcze. Damian Damiński. No to jest taka
Damian tutaj... Damiński? Przecież on to jest młody aktor.
Nie, Mateusz Damiński. A. Damian Damiński to był chyba jego wujek.
A, chyba już... rodzina aktorska.
Tak, tam był jeszcze też pan... tam dużo Damiński. Dobra.
I co to jest? To jest takie słuchowisko.
Więc to jest słuchowisko, ale to był winyl i chciałem ci... Być może też mieliście takie bajki, ale ja, słuchajcie, tu i tutaj...
Wow!
Widzisz, co to jest?
To jest winyl
z Zaodrzem. I ja tutaj się chciałem pochwalić, bo to jest jedyna taka sztuka, bo dostałem taki winyl od Sebastiana Filipkowskiego na prezent. I proszę bardzo. To jest pierwsza strona, płyta jeden, numer jeden, strona A, strona B.
Fajne, bardzo
Kumasz,
fajne.
Stary? No? Myślałem, że bardziej się zajarasz Ozem.
Nie, proszę, to jest bardzo fajne. Ale masz odtwarzacz do winyli?
Mam. No i jestem totalnie zajarany. I tu dostałem A, to było...
I będziesz teraz słuchał własnego stand-upu?
Nie, bo dostałem taki prezent, myślę, wyjątkowy, bo takie komicy kiedyś w Stanach mieli, wiesz, na winylach właściwie wszystkie albumy, a to jest druga płyta. Wygląda tak samo.
To ci powiem, wiesz co, to by było fajne, że no, gdyby mieć klub komediowy, to właśnie robić winyle ze speciali i na wejściu, żeby były winyle ze speciali, takie bardziej ozdobne.
Albo takie,
niż...
bo kupujesz je też taniej i naklejasz tylko naklejkę.
Też można, jasne, że tak. Jasne,
ale
że tak.
Stary, tak się zajarałem, jak to dostałem od Seby. Seba Filipkowski, firma, nie wiem jak to tam nazwać, ale chyba firma Jazgot. Robi,
co ty teraz robisz?
Większość specjali. Co ty robisz? Polecamy dzisiaj, no co? Okay. Naszego kumpla? Naszego mega zioma?
Nie, no jasne, ja nie miałbym z tym żadnego problemu, gdyby nie to, że ostatnie pół godziny mnie jebiesz za to, że próbuję...
Co? No, że co reklamujesz? Wielkie korporacje? Czy widzisz różnicę między Sebą?
Tak, wielkie korporacje. Nie... 5 minut temu biedny Empik był. Biedny Empik, którego ja tutaj pastroszę.
Chodzi o to, żeby oni nie wiedzieli, co my o nich myślimy.
Okej, żeby to cały czas było niepewne,
żeby
tak?
Żeby to było takie, to może 6 milionów złotych, a my... Także tylko tak chciałem powiedzieć. Winyl. A ty masz jakiś winyl? W ogóle słuchałeś winyli, czy nie wiem, muzyki nawet na winylach? Bo to teraz chyba się zrobiło modne znowu.
Znowu, tak, no to trochę jak wróciło, jak szerokie spodnie, nie? No tak, widzisz, teraz wszyscy w szerokich spodniach chodzą.
Tak?
No, nie? Ja to w podstawówce, jak ja chodziłem w szerokich spodniach, to byłem najmodniejszym dzieciakiem w szkole.
A chodzi ci o te takie, wiesz, że miałeś takie nogawy, szerokie, wiadomo, ale...
Z łańcuszkiem.
I to takie kieszenie gdzieś tam w okolicach kolan, coś takiego?
No, kieszenie nie były kluczowe. Bardziej kluczowy był ten łańcuszek.
No tak, bo to był
prostu...
do kluczy.
Tak, no, no tak, no, oczywiście do kluczy, do portfela.
Dlatego kluczowy.
A wiesz, a w wieku 8 lat ten portfel miał sporo pieniędzy w sobie, więc chciałeś, żeby był na...
No ale jak się zgubił albo coś, stary, to te 10 zł to było wszystko, nie?
A najgorzej, jak się zgubił, to jeszcze z łańcuszkiem, więc to jeszcze podwójna strata była. Więc nie, no te szerokie spodnie wróciły, a winyli... Nigdy nie miałem odtwarzacza do winyli. Nie? Znaczy, lubię... Miałem pamiętam, że kolegę, który właśnie miał winyle i się do niego szło i on rzeczywiście fajnie to puszczał i to grało w rogu i był klimat po prostu wokół winylowy, ale samemu nigdy się nie wkręciłem. Jak ta płyta.
A rodzice nie mieli takiego jakiegoś tam adaptera czy gramofonu?
My mamy z takich oldschoolowych rzeczy, to mamy takie bardzo stare radio na tarasie u rodziców. Takie po prostu taki boombox, taki wiesz, wielkości naszego stołu z kasetami, z płytami CD.
Wow, co ty gadasz?
Tak, no, no i to dalej odtwarza. Ale,
kasety też? A masz kasety tak. jakieś?
Stary jeszcze ma, no. Stary jeszcze ma jakieś kasety, nie wiem skąd, bo już teraz chyba nawet nie kupisz
ale
kasety.
Ale wiesz co,
nie?
Właśnie chyba z tego widziałem, nie wiem czy to OSTR, czy ktoś wydawał ostatnią kasetę.
O, takie od...
No? W ogóle mam wrażenie, że takie rzeczy wracają. Nie wiem, czy tam są te szumy, czy... Ja pamiętam, jak kiedyś mój kumpel miał taką kasetę, one były chyba... To się nazywało metalowe, takie kasety, wiesz, takiej jakości innej, tam to było tam, no, napisane, że to jest tam nie wiadomo jaka kaseta, nie taka tam najtańsza, tylko kupowałeś, że nagrywałeś to tam z CD na takie kasety lepsze, on miał Walkmana takiego też, który wyłączał szumy i stary, jak ja na swoim jakimś takim naprawdę bieda sprzęcie słuchałem swojej kasety takiej gdzieś tam, wiesz, kupionej za parę złotych i tam, jakiś tam leciał sobie, nie pamiętam nawet co to było. I nagle jak on włączył swoją zgraną z CD-ka, wiesz, taką...
perfekcyjnie.
No, ja, stary, jak on miał i słuchawki, i taki mega sprzęt, gdzie przełączasz na ten rodzaj kasety, że możesz ten... No, chyba to była metalowa, tak przynajmniej kojarzę. Stary, to była miazga, nie? To w ogóle jakbyś słuchał z CD-ka wtedy, to było mega wyjątkowe.
Ja myślę, że bym tego nie docenił. W sensie mi słoń nadepnął na ucho, ale
stary,
naprawdę nie odróżniam.
Ja mówiliśmy już o tym, nie? O audiofilskich tam, jak ja byłem i tak dalej. To gadaliśmy o tym. To tam bym nie rozróżniał, chociaż czasami odczuwasz nagle tą jakąś głębię i tak dalej, jak nie masz takiego sprzętu na chacie. Ale, no stary, to było tak, jak założyłeś, to było trzaski i wszystko, i tam zakładasz i jest cisza, nie? Czyli to, co teraz masz właściwie chyba na wejściu. Mhm. Mam wrażenie, że mógłbyś się zorientować, bo ja też nie jestem mistrzem, a jak mi to ja potem sobie uzbierałem na taki Walkman, który mógł odczytywać takie kasety.
A czy można...
Gdzieś mam jeszcze nawet chyba tego Walkmana.
Czy są jakieś takie przenośne sprzęty do odgrywania winyli?
Czyli taki wielki taki sprzętem. Taki winyl player.
Elo, bo ja lubię jakiś taki fajny dźwięk. Taki, ja lubię ten szum płyty obracanej, nie?
O stary. Ale wiesz co, właśnie to jest, no to jest urocze i fajne, chyba nawet o tym kiedyś gadaliśmy, ale jak właśnie taką bajkę musisz wstać, przewinąć, przełożyć i tak dalej, to jest to trochę upierdliwe, więc... Położę sobie pod prezentem.
A powiedz mi, ty nie masz audiobooka z każdej książki, nie? Ile ty książek napisałeś?
2,5 właściwie, bo pół ze Stramolem.
Aha.
Jedną sam, Zagładaj czekoladki, a drugą, trzecią opowiadania.
A czy zrobiłeś, bo wiem, że zrobiłeś jednego audiobooka z Tomaszem Kotem.
Tak, tak.
Którego zresztą ostatnio kupiłem i ściągnąłem, bardzo fajne. Tak, no. Przesłuchaliśmy pierwszą godzinę, no, w samochodzie.
I ty mów do mnie, a nie tam, że ładnie wyglądam. Niewiarygodne to jest, moi drodzy. Jestem wzruszony, bardzo dziękuję.
Tak,
no. Co się stało nagle? To nie mogłeś powiedzieć?
No mogłem to powiedzieć, ale jakoś mi wypadło z głowy, a szykując się do własnego projektu, po prostu zobaczyłem, jak ty to robisz. I
zdziwiło
mnie
to. Cię to?
Tak, no.
W sensie nie chodzi mi o treść już, Olaś, tylko chodzi mi w sensie Tomek Kot.
Tomek Kot fantastycznie czyta.
Jest niezły, co?
Fantastycznie czyta. Ja na przykład miałem problem, że jak ja tutaj, zresztą w tym studio to robiłem, to nie wiem, aż chciałbym wiedzieć, ty byłeś w studio wtedy, kiedy on to nagrywał?
Tak, to byłem, no.
I załóżmy, że 2 godziny jest nagrania, to ile mu zajmuje zrobienie 2 godzin? 2 godziny? W sensie, że on jest po prostu nieskazitelny, wchodzi...
Nie, bo czasami sobie powtórzymy. Czasami jest jakiś błąd techniczny, jakaś sytuacja, w której wiesz, on nie jest niczemu winien. Czasami szukamy sobie innej interpretacji. Nie, to tam siedzieliśmy z 1,5 dnia chyba.
Okej.
Okay. Ale nie to... tam, że wiesz, takie od tam 10 do 10 non-stop, tylko tak... Bo południe jedno chyba i tam w ciągu dnia parę też godzin.
To mnie pociesza, bo ja kilka własnych zdań, to są zdania, które ja napisałem, miałem takie, że tego nie da się przeczytać.
Ale stary, to ja w ogóle miałem tak przy pierwszej tej Zagładzie czekoladki. Po pierwsze, wtedy czułem, że ja to muszę zrobić, tak jak ty, bo to jest twoja opowieść, nie? Twoja historia, więc wydaje mi się, że jest naturalne, że to ciebie chcemy usłyszeć.
Tak.
Ja sobie pozwoliłem po pierwsze zrobić z Tomkiem Kotem, dlatego po pierwsze, bo się bardzo jaram nim jako wtedy aktorem, teraz już jako człowiekiem, który już gadaliśmy nieraz, że jest niesamowity, ale no ja byłem totalnie zajarany, że ktoś taki może mógłby się, wiesz, pokłonić nad tym, co ja tam wybazgrałem. I w ogóle mieliśmy bardzo fajny właśnie ten weekend, że się poznaliśmy i super. Tam to chciałem powiedzieć, super ogóle... zazgrzytało, ale super się zgrało.
Czyli ty go nawet nie znałeś, zanim go poprosiłeś.
Nie, ja tylko, stary, jak on wysiadł z pociągu w Krakowie, bo nagrywaliśmy w Krakowie, jak on wysiadł z pociągu, to ja pan Tomasz Kot, i wiesz, on taki wychodzi z plecaczkiem, cześć chłopaki, tu łote, i ja od razu wiedziałem, że my jesteśmy, wiesz, palił, super było. Ale to, że on wysiadł i zobaczył na żywo pana Tomka Kota, to byłem totalnie zajrany. No więc, wiesz co, ja po prostu znam swoje możliwości, ja nie mam szczękościsk. Ja jak gadam rzeczy od siebie, tak jak teraz gadamy, albo jak gadam sobie rzeczy ze sceny, to jest trochę inaczej. Ale jak ja mam przeczytać komuś, to, że moje dzieci mi jeszcze nie wyrzuciły z domu, że im czytam bajki, to w takim, ja próbuję coś tam. Ja i tak lepiej czytam na głos teraz, niż jak czytałem 2 lata temu, czy 3, czy 5, jak zacząłem im czytać bajki, nie?
Tak, no.
Nawet więcej, no bo czytam im od wielu lat już.
Ale czyli ani jednego audiobooka nie przeczytałeś? Czy
nie, ja próbowałem. Ja chciałem, nawet próbowaliśmy w jakimś tam studiu nagrywać, taką robiłem próbkę tego audiobooka swojego, tego pierwszego, bo ja czułem, że tam są moje takie a la felietony, taki a la stand-up, więc chcę zrobić, ale to... Ja się co chwilę wywalałem. Ja nie umiem tego, nie? To jest masakra. Ja, na przykład jak słuchasz Filipa Kosiora, kojarzysz Filipa Kosiora? No. To jest taki mistrz audiobooków. No też go serdecznie pozdrawiam. Ale naprawdę ma głos taki, jak ja słuchałem właśnie, już mówiłem chyba o Dallas 63, jest taka książka Stephena Kinga. Mhm. I jak słuchałem sobie tej książki w jego wykonaniu, no stary, to jest... On to tak powoli sączy, ta książka się tak sączy, jest niesamowita, bo klimat robi. I no to, wiesz, to ten człowiek potrafi ci stworzyć... Wiadomo, niektórzy nie lubią audiobooków, bo tam jest od razu interpretacja autora jakoś tam narzucona. Czy tam autora, lektora.
Lektora.
Więc czasami im bardziej tak beznamiętnie, chociaż ja nie uważam, nie wiem, jeżeli to jest fajny lektor, ja go lubię, no to mi się to od razu gdzieś zazębia fajnie, nie? No, a wiem też, że na przykład bardzo dużo ludzi... No jakbym sobie, nie wiem, poprosił, zatrudnił, wynajął, nie wiem jak to nazwać, kogoś zawodowego do czytania moich felietonów, to wiesz, to co ja myślę o świecie, to takie dziwne chyba, nie? Mm-hmm. I dlatego nie chciałem tego zrobić, a ja sam bym nie potrafił. A potem dużo ludzi mówiło, że jak czytało książkę, to miało wrażenie, jakby słuchało mojego głosu, bo to są takie rzeczy ode mnie.
Tak.
A te opowiadania są już bardziej neutralne, nie? Więc ja się totalnie nie dziwię, że to zrobiłeś. Że to zrobiłeś to sam też, no bo to jest twoja opowieść o twojej podróży. Nie?
Znaczy tutaj kluczowe też w mojej głowie było komentowanie, czyli my mówimy...
Że... Ty w ogóle czytałeś i dokomentowywałeś?
Tak, tak, czyli czytaliśmy jakiś tam, nie wiem, fragment, nie wiem, dzień 80. Indie i nie wiem, jest opowieść o tym, jak kogoś w sklepie potrąciłem i później mamy taki jeszcze dźwięk, który musimy ustalić, co dokładnie to będzie, ale załóżmy dzwoneczek.
Taka ala gwiazdka, coś takiego, tak?
No. I no dobra, to wam powiem dokładnie, jak było. I rzeczywiście...
Super. Tak. Czyli to w ogóle nie jest to samo, co w książce.
Nie. To jest właśnie, to jest na pogranicze audiobooku i słuchowiska. Nie?
Super.
Bo gdzieś nawet na końcu każdej jakby sekcji to po prostu rozmawiam z Magdą i nawet się zdarzają takie momenty 20-minutowej rozmowy a propos 2-minutowego fragmentu. Więc,
super. Tak. To w ogóle jest jeszcze jakaś wartość dodana.
No nie, przede wszystkim ta wartość, bo to sama książka też jest bardzo zabawna, nie? Że ludzie, czemu nie zrobisz do druku, czemu nie zrobisz... Bo przeczytałem przed chwilą. Tam jest tyle takich po prostu momentów, gdzie ja, no już mam takie, to chyba powinniśmy to...
Trzeba zabić tych wszystkich, trzeba wykupić te wszystkie książki po 1500 zł. Ci ludzie wyjdą spod kamienia, bo mają drogi towar, ty je inwestujesz, wykupujesz, zabijasz tych ludzi, palisz te książki i masz wszystko.
Przysięgam ci, były momenty, gdzie to czytałem i po prostu taki pot po plecach mi zaczął iść. Na zasadzie, o Jezus Maria, dlaczego ja to napisałem?
To może ostrzeżmy tych, że być może teraz zabijemy wartość tej książki, ale 1500 zł, żeby mieć dowód, jak żenujący potrafi być Piotrek, warto to kupić, moi drodzy, warto to kupić.
To są bardziej takie dowody. W sensie, że ty kupujesz obciążające mnie dowody. No, to jest ta książka.
Tak,
więc
to?
Dla mnie jedyny motyw, żeby to rzeczywiście miało jakąś wartość. Tak, to rozbroić, samemu skomentować
super,
i tak
super,
dalej.
Super.
Ale mimo wszystko, to ci też mogę, nie wiem, czy to spoileruje, czy coś, ale No były 2-3 fragmenty, gdzie miałem takie... Nawet nie jestem w stanie tego rozbroić, po prostu musimy to ominąć. Jest to tak po prostu nijakie, albo żenujące, albo słabe, albo takie po prostu... takiego uczucia mi... takiego czegoś.
Ale no. Zobacz, czy to nie jest trochę tak, że właściwie jak na przykład... jak masz... O Jezu, przepraszam. Jak masz jakieś swoje stare nagrania gdzieś, no to one są teraz w internecie często, nie wiem, ja mam kabaretowe jakieś takie rzeczy. Nie wszystkie na szczęście, bo wtedy jeszcze nie było tej takiej mody wrzucania wszystkiego do internetu. Nie było też internetu, jak były początki, nie wiem, mojej przygody ze sceną w ogóle i tak dalej. Ale jest trochę takich rzeczy, no nie? Jest tych rzeczy takich, które gdzie zaczynałeś, gdzie nawet jak teraz patrzysz na swoją książkę sprzed kilku lat, jak ja patrzę na swoje rzeczy, tak samo, nie? Bo to... Czytasz, widzisz, tu robisz wszystko, żeby dać z siebie ile się da, a potem nagle stary, no nie wiem, zmieniać się świadomość, tak. Warsztat ci się poprawia. Nawet... No to, albo to próbuję inaczej. No, wydaje mi się, że to jest super, że tak na to patrzysz. To znaczy, że coś gdzieś dalej jesteś. No chyba to jest naturalne. No.
Zgadzam się. W przewrotnym sensie byłoby źle, gdybym to czytał i miałbym takie, nie no, idealne.
No, jakbyś miał takie, by było, o dobrze, tak, to no. Jest fajne, o kurczę, nie? No, no to jest masakra wtedy, a tak to masz...
Przynajmniej poczucie, że robisz progres albo regres, ale coś się zmienia.
No, coś się zmienia. Czyli ja mam wrażenie w ogóle, że na przykład jak widzę, nie wiem, jak ja kiedyś myślałem o skeczach nawet, nie? Ja teraz no, nie mam za dużo okazji pisania skeczy, ale... Jak już chyba wspominaliśmy o takim ala sketch show, który napisaliśmy z Januszem Pietruszką i z Kacperem Rucińskim, cały taki scenariusz właściwie do serialu, takiego bardziej sketch show, ale też przemieniliśmy to potem na jakąś tam dziwną, porąbaną fabułę. I to ciągle leży, bo nikt jakby no, nic z tym nie możemy zrobić. No, ale już tam te konstrukcje są tak inne od tego, co ja robiłem w Limo na przykład, wiesz, to też były skecze, scenki, nie? Jakieś małe, zabawne takie, ale tam się bardzo dużo na początku opierało w Limie, wiesz, nawet sam początek i koniec Lima, te 15 lat, nie? No tam były stare gry słów na grach słów, nie? To były straszne rzeczy na początku i tam były zbiory skojarzeń, gdzie stoją dwie osoby i gadają o jakimiś skojarzeniami na temat, wiesz, no... O meblach, o nie wiem, o tramwaju, o czym, więc bierzesz wszystkie skojarzenia, jakie masz i sobie to zamieniasz w gagi, nie? I tak, większość z nich jest naprawdę straszna. A pod koniec nagle zaczynasz myśleć sytuacją, nie? To trochę mi zajęło w ogóle te 11 lat, ale mimo wszystko, no pod koniec już są rzeczy, których pewnie bym teraz i tak zrobił jeszcze inaczej, ale no na pewno są zupełnie inne od tych początków, nie? I ja mam wrażenie, że w ogóle byłoby super, żeby ta droga trochę tak wyglądała. Wolałbym mieć takie, wiesz, być starutki leżeć i być zadowolony ze swojej ostatniej rzeczy,
tak.
Niż mieć takie, Jezu, pamiętam, te 40 lat temu, to było super.
Zdecydowanie, no. W sensie motyw wspominania swoich czasów świetności...
No musi być mroczny,
nie? Musi być mroczny. No, to nie jest pozycja, w której ktokolwiek chce być.
No mi się kojarzy z komików takich, tych komików, nie wiem, no głównie zagranicznych, to chyba najbardziej kojarzy mi się Carlin właśnie, że on... Do końca, tylko że on fakt zmarł też jak miał 70 lat, nie jest 90, nie? Ale to on chyba do 69 roku swojego życia zrobił chyba ostatni special, jeszcze z tego żartował, że 69 to tam, wiesz, i takie żarty. A może to już nie była świetność, ale nie, ale to był naprawdę całkiem fajny special, nie? Na tym, to chyba do HBO wtedy tam nagrywało te speciale. I to masz typa, który jest aktywny do końca i jest w tej raczej lepszej fazie swojego, wiesz, swojej twórczości. Tak mi się kojarzy przynajmniej.
Zgrabnie, przechodząc do tematu stand-upu, to no. Gadaliśmy na pewno nie raz, ale teraz ponownie obejrzałem całe, wszystkie 4 specjale Jamesa A. Castera, repertuar. Rozmawialiśmy o tym?
Mówiłeś, że super, że ci się podobało chyba, a jeszcze teraz mam wyjść, czy przyszedł wczoraj nowy.
James A. Caster,
no?
Tak, na HBO.
Ale na Maxie? Czy to jest na polskim też, czy gdzie?
Nie wiem, wiem, że miał wychodzić, ale...
Ale ty już pewnie to masz i pewnie już widziałeś. Bo nieważne, jakie jest źródło, ważne, żeby można się było z niego napić, prawda?
Mówię tylko, że on jest najlepszym komikiem wszechczasów. Dla mnie, tak? James A. Caster, no. Jest po prostu... Te 4 odcinki jego na Netflixie. Ja mówiłem wcześniej, że to jest najlepsza rzecz na świecie i później miałem takie, a może kłamie. I obejrzałem ponownie i miałem takie... Ty, chyba pierwszy raz nie kłamałem. Chyba naprawdę to jest...
To ja sobie to obiecuję, że do następnego naszego nagrania sobie to obejrzę. I pogadamy sobie wtedy. No, dobra, bo ja obejrzałem sobie kiedyś, dawno temu, nie wiem czy wszystkie, chyba nie wszystkie, i to w jakichś takich bardzo cedzonych, wiesz...
Tak. A to się broni jako całość. W sensie fajnie jest to obejrzeć tak, jak w jednym tygodniu.
Tak,
nie musisz jeden po drugim 4 godziny jasne, na raz, jasne. Ale... Swoją drogą później, ale to jak obejrzysz, to mogę ci o tym opowiadać.
To pogadajmy o tym sobie później. To wy też sobie poleć jeszcze raz. Gdzie to jest?
James A. Carter, repertuar na Netflixie. 4 odcinki i po prostu zachęcając was do obejrzenia, to po prostu zrobiłem spory research a propos tego, jak to było nagrywane i jak on doszedł do tej pozycji, w której jest.
To gadamy o tym przy następnej nagrywce, dobra?
Dobrze.
Super, dobra. To ja sobie... Zapiszę.
Gdyby tylko mógł to jakoś zapamiętać.
Gdyby nas sponsorowały notesy i długopisy, to na maksa bym mógł to zrobić, a tak?
A tak, dobrze. To nie ma nic.
Dobrze, dobrze, super. No to w porządku. A teraz też Antony Dżeselnik wychodzi, nie? Jakoś nowy materiał, ale nie wiesz kiedy? To jest ciekawe w ogóle, bo ja sobie absolutnie go cenię jako gościa, który bardzo często potrafi mnie zaskoczyć jeszcze. Mm. To jest tak, że jak sobie oglądałem i ja takie tego rodzaju komedie lubię w mniejszych dawkach. Na przykład jego sobie special ostatnio oglądałem. Thoughts and Prayers mi się bardzo podobało, ale dlatego, że tam była część takiego klasycznego Dżeselnika, że on sobie robił takie one-linery, a potem nagle zaczął opowiadać o jakiejś sytuacji. I tak trochę od siebie zaczął mówić i to jest w ogóle... Widziałeś to?
Nie, nie widziałem nigdy Dżeselnika, żeby coś od siebie mówił. W sensie tylko gadam w formie one-linerów.
No to bardzo sobie... Thoughts and Prayers, to chyba też jest na Netflixie. To sobie obejrzyj, bo to jest mega... najbardziej mi się podobał, bo to właśnie było takie trochę jego, a w pewnym momencie jest ileś 10 minut, czy tam ileś, no ale jakoś około 20-30 minut.
To jest końcówka? Takiego,
tak, no, taka druga część o tym, jak tam o obrażaniu żartów, nie obrażaniu żartów, tylko o żartach, o obrażaniu się na nie i tak dalej. To jakby to w ogóle jest naprawdę bardzo w porządku, z tego tak ja sobie, to było lata temu, co widziałem. Ale to bardzo polecam. No i też jego, ten, który był chyba na Netflixie ostatni, to sobie tak cykałem. Parę minut i parę, wiesz, właściwie trochę przed zaśnięciem i było tak, że bardzo często, no bo to są takie rzeczy, że posłuchasz sobie paru żartów i jakby nie ma kontynuacji, nie wynika raczej tak jak ja sobie kojarzę z drugiego. I to było fajne, bo bardzo często mnie zaskakiwał. Czyli to jest to, że wiesz jak on to zrobi. On musi ci coś wystawić piłkę, żeby za chwilę ją ściąć.
Ja pamiętam, że kiedyś miałem taką kartkę, gdzie one-linery, czyli to o czym opowiadamy, to tak dla kontekstu widzów powiem, że to jest po prostu... żart złożony z dwóch członów, najczęściej z dwóch linijek, gdzie masz premis, który coś zapowiada i później puentę, która to idzie idzie w nieoczekiwanym kierunku. I w jakimś stopniu można troszkę matematycznie do tego podejść, nie? Czyli, że na przykład wypisujesz sobie 10 premisów Dżeselnika, to jest dosłownie to, co ja kiedyś zrobiłem, no i po prostu sobie stawiasz tą kartkę przy kiblu, no i tak po prostu próbujesz odgadnąć puentę, nie? Wiesz, po prostu jeżeli jest napisane byłem w szpitalu, zobaczyłem lekarza i się przeraziłem, to jest twój premis i teraz spróbuj i na 10 ani razu nie zgadłem. Nie? Po prostu zawsze on szedł w inną stronę, super, niż mi się wydawało.
Ale to super właśnie, bo ja lubię taką komedię, czy ten, nie wiem, takie konstrukcje po prostu klasyczne, takie bardziej, wiesz, nawet nie, że ten storytelling opowiada mi jakąś historię, tylko bardziej takie jakieś swoje przemyślenia, ale w jakimś takim bicie, nie? Jakąś taką z emocją po prostu. Chodzi mi o takie, wiesz, jakąś taką... I ta matematyka mnie często właśnie tak wkurza, bo jak to jest zrobione nie na najwyżej, jak się da, to jest to wiesz, no po prostu to musisz... Twój mózg sam chce zgadywać.
Tak.
Twój mózg jakby po prostu, a szczególnie jak piszesz, wymyślasz żarty, to no, jak on tylko mówi, a to już mówisz, tu, wiesz, 20 kierunków.
Też myślę, że mogę powiedzieć, że najgorszym uczuciem na scenie jest, jeżeli ktoś przewidzi twoją puentę.
Tak,
nie?
Tak.
To też
tak.
Stoi się, o Jezu, słabe to
no
było.
No i on to robi w taki sposób, że no właśnie, że bardzo często mnie zaskakuje i bawi, co jest wow, jakby tym bardziej, nie? Bo ja w tych emocjach, jak ktoś opowiada jakiś taki beat klasyczny bardziej, to ja się tam zanurzam w jego, wiesz, opowieści, w jego, wiem, czasem w charyzmie, w emocjach, w tym, co się dzieje w personie. A tutaj jest gościu, który mówi bardzo powoli, nawet jeszcze daje mi szansę, mówi, stary,
tak.
Uwaga, bo teraz cię i wiesz, no jak on to zrobił, nie? I mam wrażenie, że u nas w Polsce bardzo blisko czegoś takiego, czy właściwie gdzieś tam sobie kombinuje, jest Boras.
Boras ma jako polski Dżeselnik?
No wiesz co, on w ogóle miał jestem nawet taki
nawet
moment,
styluwa,
tak,
nie?
Że on sobie nagle opuszcza mikrofon i wiesz. Tak, ale...
To mnie bardzo bawi, jak widzę w Polsce kogoś, kto opuszcza mikrofon, albo jak Chappelle uderza o kolano i mam takie, przestańcie to robić.
No okej, okay, ale sam fakt tego, że właśnie, że Boras ma coś takiego w sobie, że potrafi bardzo precyzyjnie stworzyć żart, na spokojnie go podać i też mnie zwieść właśnie, też pociągnąć gdzie indziej. A on jeszcze robi czasami, już widziałem ten jego chyba nowy materiał dawno temu w fazie jeszcze testów, ale ale pamiętam poprzednie, to on potrafi jeszcze z tych takich one-linerów tworzyć takie mikrobity, czyli to są takie w jakimś jeszcze, wiesz, czy coś opowiada, potem coś dodaje i coś jeszcze dodaje i tak dalej, więc mi się to jeszcze nawet bardziej podoba, bo to jest jakaś taka mikroopowiastka zawsze w tym wszystkim. No i lubię Borasa bardzo i mam nadzieję, że, to, że też faktycznie z czasem, jak będzie sobie to robił, no to też pewnie będzie bardziej miał swój sposób na to, nie? Jakby myślę sobie, że jak widzisz najlepszych z tego, co ty robisz, no to automatycznie próbujesz sobie szukać takich rozwiązań, wiesz, nawet czasami tych formalnych typu opuszczenie mikrofonu i wiesz, zaczekanie, nie? No ale tak, to jest ciekawe.
Co by się zdarza? Opuścić mikrofon albo postukać się kolanem?
No nie, postukać, chociaż raz chyba się, ale odruchowo się tak zrobiłem, nie po to, żeby, no po prostu, bo mnie coś to rozbawiło i jakby, wiesz, to była kwestia takiego, jak trochę ręką walisz w nogę, jak ten, ale nie, ja też to założyłem, bo to jest mega charakterystyczne, bo tylko on to robi.
Tak, no.
Więc jak widziałem coś takiego, to mam takie, to jest dziwne, nie?
Jak gdzieś nawet ostatnio, już nie pamiętam kto ani gdzie, ale że ktoś się stuknął mikrofonami. Miałem takie, no to Dave Attell i Jeff Ross to jakby mają bumping mics, dosłownie się stukają mikrofonem.
Stąd się wzięło.
Stąd się wzięło, tak. No już tak trochę nie może, nie, przestańcie, nie róbcie tego już teraz. No, w sensie, ale co, oni wymyślili stukanie się mikrofonem? Nie, ale wiesz czemu nie możesz.
Tak, no jakby tak charakterystyczny znak, że no właśnie, no chyba żeby cię sponsorowali, Dave Attell i...
Wszystko wraca jak bumerang.
Wtedy tak. A ty coś dzisiaj robisz?
Nie.
Co?
Nie. Podobało mi się. Wiedziałem, że będzie sekunda ciszy i byłem bardzo ciekaw, jak...
Ale nie, bo teraz, no, wiesz...
Nie.
Cała ta część jest o moim dzisiejszym dniu. No to teraz powiedz mi, co u ciebie. Ty masz teraz przerwę jakąś, czy ty już jutro ruszasz w trasę?
Nie, jutro akurat mam przerwę, ale nie ukrywam, że ostatnie 3-4 tygodnie były bardzo intensywne u mnie. W sensie tak, że miałem chyba z 2 dni przerwy na cokolwiek.
Co ty gadasz? A to no, jest przez nagrywanie?
Prasa, jakaś firmówka, jakaś reklama, jakiś audiobook, więc to po prostu dużo tego było.
Aż mnie korci, żeby zapytać o reklamę, ale no, nie będziemy tego mówić.
No nie będę mógł. Ale trasa idzie bardzo w porządku. W Radomiu ci opowiadałem przed występem, że miałem taki moment. Miałem występ w Radomiu. Miałem takie coś, że gdyby to był pierwszy występ na trasie, to bym był kurwa przerażony. Nie? Miałem taki motyw, że po prostu no jakoś nie kliknęło. Nie, było spoko i też na pewno byli ludzie w Radomiu, którym się podobało. Ale tak porównując do innych występów, no było bardzo mało takiej energii. Także ja czułem, że cały wiatr w skrzydła daje sobie. W sensie też trochę spowodowany salą, to zresztą gadaliśmy przed występem, że to jest taka...
Z dużą przestrzenią.
Tak, że jest duża przestrzeń, że jest duża... że wchodzisz tam i jest, załóżmy, 250 krzeseł i masz takie, to może być 500, ale jest 250, nie?
Więc, i co nam zrobisz?
Tak, no dokładnie. No. Więc jak mówię, nie było tragicznie, nie jest, wiadomo, że już jesteśmy na jakimś poziomie, że to nie jest bomba, ale tak zszedłem i miałem takie, kurwa, co poszło nie tak, nie? W sensie, że jakie były czynniki, które wpłynęły na to, wiesz, oczywiście... Ja na pewno zawsze jest ten element, no mogłem coś zrobić lepiej, ale czuję, że to nie jest tak, że to nie jest tylko moja wina, nie? Że musiały jakieś inne rzeczy. No i tak rozmawiam sobie na papierosie z Dominikiem, z którym jeżdżę i nagle wchodzi dwóch typów na zaplecze. Tak, kurwa, tu jest tędy, kurwa, wyjście? I ja tak się odwracam, co? Jak to? Tu jesteście na scenie, chłopaki. O, Piedrunia, dawaj, kurwa, to chodź na szlugę, jak tu już jesteś. Nie? Butelki im się obijają. Palą papierosa już w środku, nie? Ja nagle mam takie dlatego. Dlatego mi nie poszło tak dobrze. Zapomniałem, że wiesz, ja teraz staram się, znowu, nie to, że się staram, po prostu trochę naturalnie wyszło, że jest ten występ trochę bardziej jak performance, że tam jest trochę
właśnie,
takiego...
Bo ja chciałem też o tym z tobą pogadać, bo ty mówisz przecież rzeczy tam takie nie zawsze albo wygodne, albo takie pod śmiech, więc...
I tam jest dużo takiego, znowu, ja nie chcę spoilerować własnego występu, ale jest na pewno kilka momentów, że trochę bawimy się w grę, co ja mówię, a co rzeczywiście chcę powiedzieć i czy ja... No tam, znowu, to jest bardzo ciężko nie spoilerować,
no
ale
wiem, no.
Jest taki moment, że ja trochę zaczynam się dusić na scenie, ale jednocześnie troszkę robię to z takim, w sensie w mojej interpretacji, może widz ma inną, ale że chcę, żeby to było takie, że mi tak naprawdę jest dobrze. Nie? Tylko lubię sobie teraz ponarzekać, lubię teraz trochę mieć pretensje o coś, o co tak naprawdę nie mam pretensji i tak dalej. No i czasem zbyt dobrze to gram i ludzie mają takie, czy on nas nie lubi? On taki, nie. Tak w sumie, to jest w ogóle, taki trochę taniec.
To, to jest coś takiego, że faktycznie ja też się łapię na tym, że ostatnio w jakichś takich rozmowach, nie wiem, brałem udział w 2 czy 3 nagraniach jakichś podcastów i zaczynam jakby gdzieś tłumaczyć, co jest takie trochę bez sensu, a z drugiej strony może faktycznie warto gdzieś to powiedzieć, że to wszystko, co mówimy, to po pierwsze jest żart, ale czasami nie żart pod tytułem bam, 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 bam i wiesz, puenta, tylko żart też w mojej emocji albo w tym, że to jest nieprawda i trochę ściemniam, trochę podkręcam.
I jest, jedyne, co jest trochę chaotyczne, bo jest ziarno. Jest zawsze gdzieś. I to ziarno prawdy to jest tak naprawdę ta autentyczność, nie? I czujesz, że to jest autentyczna emocja, którą ja mogę odczuwać, ale tak jak mówisz, no jest to puszczone z oczkiem.
No tak. No,
no i w takim Radomiu, jak masz... Znowu, ja nie mówię, że cały Radom był najebany i tak dalej, ale tych dwóch typów na zapleczu, no po prostu mocno...
Podbiło ci takie emocje.
No, tak, no podbiło mi też taki... No, ja wiem, że Radom nie chce mieć tej reputacji i wiesz, już dawno temu skończyły się żarty, wiesz, że o Radom...
Nie, ale... nie, no jasne, szczególnie, że na przykład teraz Janek mieszka Mynago w Radomiu.
Naprawdę? Janek Malinowski mieszka?
Teraz tam się przeniósł.
No? Przepraszam, że podałem jego nazwisko. Można? Można,
no tak? Myślę, że tak. Okay. No, dzwońcie do niego, jeżeli byście chcieli jakieś występy. No. I też tam mój dobry kumpel jest szefem biblioteki i robi akcje różne takie bardzo fajne, więc wiesz, no to faktycznie to...
Rozwija się to miasto, nie ma żadnych wątpliwości, ja ale rozumiem. Później spotykasz takich dwóch typów i masz takie, kurwa, Radom.
Ale z drugiej strony, jakbyś spotkał ich w Warszawie?
To bym pomyślał, że są z Radomia.
Jak kaszuję.
Nie, no ale...
Rozumiem.
Wiadomo, to był zbieg okoliczności i wszystko inne, ale...
Ale wiesz, to w ogóle, zastanawiam się, no bo ty masz faktycznie teraz takie, co ja mówię, oglądam ten materiał twój inaczej. Ja jestem gościem, który rozkminia i też w ogóle... Znaczy, rozkminia tak w sensie...
Siłą rzeczy
tak,
rozkminia.
Po prostu
znasz
to nie jest, że ja rozkminiam, a reszta siedzi. Tylko chodzi mi o to, że ja po prostu na tym polega moja praca, więc siedzę i analizuję non-stop, jak oglądam coś komediowego. Tak. I jak mi się czasem uda poza to wyjść, to jest w ogóle wow, co ja oglądam, że ja już tego nie analizuję. Ale siedzę i analizuję sobie i myślę i patrzę. I... ja lubię te, wiesz, te takie wszystkie odstępstwa od klasyki takiej, nie? Od takiego, że wchodzisz śmiesznie i schodzisz, nie? Że tak. To jest super, to jest w ogóle jakaś baza i podstawa. Zresztą tak jak bardzo lubiłem ten special na net, Hannah Gadsby grała na net.
No, ale to dokładnie przeciwieństwo tego, co mówisz, nie?
To znaczy właśnie o to chodzi, no. Że ona to nagrała i to... Ten special, bo jest bardzo emocjonalny, taki wykrzykujący, taki wyżygujący właściwie emocje i tak dalej, to on jest, to mi się bardzo podoba w kontekście stand-upu, tak. A nie po prostu, że ja bym chciał, żeby teraz każdy stand-up taki był. Nie? Mm-hmm. O to mi chodzi właśnie, mm-hmm. że te rzeczy, te zabiegi, te wszystkie odskoki, te wszystkie właśnie u ciebie nawet w programie, czasami to odejście w taką inną emocję, one są super... Ale w kontekście tego, że spotykamy się na wieczorze komediowym, tak. A nie, to nie jest nawet performance, czy teatralny wieczór, czy, bo tam tego jest mnóstwo takich rzeczy. A tutaj w tym takim naszym na razie jeszcze dość niepagórzastym, albo na razie dość płaskim krajobrazie stand-upowym, on się coraz bardziej zmienia, ale mam wrażenie, że ciągle jakby jest...
Ale już widać, że te konie zaczynają biec w różne strony, że nie
po, wszyscy... po tych górach. Tak. Jakby połączyć te nasze już tutaj przenośnie. No ale właśnie, ja uwielbiam te momenty, gdzie ktoś próbuje nasypać trochę góry i spuścić konia.
Tak.
Wiesz, o co mi chodzi.
No wszyscy wiedzą, o co ci chodzi. Tak. To jest bardzo ładna metafora, która się klei od początku do końca. No.
Więc... no... Ale zastanawiam się na przykład, bo ja też sobie wierzę, że widzowie też doceniają, jest coraz więcej takiej publiczności, która też lubi te rzeczy takie trochę inne. Właściwie też chyba myślę popularność na przykład Czarka Pątewskiego też o tym świadczy, że to może być w bardzo różnych energiach i to jest fajne. No i teraz pytanie właśnie, jak ty się czujesz, jak ty zmieniasz te, no bo te twoje pierwsze programy czy początki to raczej opierały się na tym Piotrku, który jest trochę głupkiem i można na niego spojrzeć z góry i wiesz, i się pośmiać trochę z niego, że on jest taki...
Myślę, że to się naturalnie teraz zmienia, ale też no teraz jesteśmy na początku tego programu, nie? I ja miałem dużo obawy, że okej, w Gdańsku to będzie się działo i w Warszawie, w teatrze to przejdzie. Pytanie, jak będzie w Przasnyszu? Pytanie, wiesz, jak będzie w takich miastach? I do tej pory zawsze czułem, że okej, nie, w sumie nie ma żadnej różnicy. Tylko ten jeden występ. I znowu, ja nawet nie chciałbym mówić, że to jest Radom na tym etapie. Tylko mówię, że statystycznie na jeden
No będzie się tak zdarzać.
Będzie się tak zdarzać. Ja też mam świadomość tego, że będzie się tak zdarzać. I że to czasem będzie wynikało z tego, że ja nie dowiozę, bo może za bardzo melancholijnie wejdę w tą energię i nie będę umiał się z niej wydostać.
No bo to jest też ważne, nie? Żebyśmy my, nawet jak mamy fajny pomysł, albo wydaje nam się, że to jest fajny pomysł, albo fajnie chcemy zmienić trochę klimat występu, czy powiedzieć coś, nie mówię coś więcej, ale coś inaczej albo innego, to żebyśmy w ogóle umieli tymi narzędziami się posługiwać. No nie?
Aczkolwiek też w tej całej dyskusji a propos zmiany energii i tak dalej, pamiętam, kiedyś byłem na występie Pawła Chałupki i miał jeden z najfajniejszych końców występu, w sensie, że cały czas się śmiałem i on na koniec to powiedział coś w stylu: dobra, to są wszystkie moje żarty, nie mam więcej. Dzięki, to tyle ode mnie. I miałem taki idealnie.
Tak,
w sensie
tak,
miałem,
tak.
Się czułem w pełni usatysfakcjonowaną. On po prostu wyszedł, powiedział wszystkie żarty, jakie wymyślił, jakie znał. Powiedział to z uśmiechem na twarzy i po prostu powiedział, że na dzisiaj nie mam więcej.
To ja, jego nowy materiał, który jest w internecie od niedawna i polecam też, to co on zrobił, to było tak prześmieszne, bo on sobie wlał wodę do butelki po occie. I mówi, że ma teraz taki układ a propos właśnie sponsorowania, że będzie pił ten ocet. To jest stary tak śmieszne, bo on ma tam wodę, no nie, wiadomo, ale gada, tak jak my zawsze bierzemy łyka wody, to on bierze łyk octu i robi i krzyczy i płacze i go to boli. To jest tak śmieszne. To jest jedno z tak proste, tak super proste, a tak śmieszne, że on konsekwentnie robi
za każdym razem.
Tak, to jest. Do jakiegoś czasu, potem chyba już odpuścił, ale Jezus Maria, uwielbiam to, nie? To jest piękne, że on po prostu, że on sobie daje czas na to jeszcze, żeby go bolało i żeby to było nieohydne i pije ten ocet.
A ja znając Pawła, totalnie bym się nie zdziwił, gdyby był ocet. W sensie, że tam mógł być ocet, że trzeba się...
Kurde, no chyba, że ja sobie myślałem, że to jest woda, nie? Ale takie ogranie wody... Ojo, no dobrze. Czyli ty dzisiaj odpoczywasz?
Dzisiaj odpoczywam, jutro mam dzień wolnego i później znowu. Mam wrażenie, że grudzień to jest jeden z intensywniejszych czasów.
Ja wiem, bo stary, wiesz, każdy próbuje zarobić.
Każdy próbuje zarobić, wszyscy kurde nas wyciskają, bombardują reklamami.
Ale, a gdzie lecisz teraz, na początku?
W sensie, niestety, ja mam bardzo złą pamięć. Wiem, że ciebie tutaj wystawiłem na próbę i żeś powiedział wszystkie miasta, w których byłeś i pewno
znasz. Możliwe, że coś pomyliłem, także spoko.
Ja mi się od razu zapominam. I to nie jest kwestia, że po prostu miasta, wszystko jest, tylko trochę po prostu jest dużo
rozumiem.
I nie wiem. Wiem po prostu, że na przykład przyszły weekend jestem w Anglii, bo to jest takie powiedzmy coś szczególnego w tym kalendarzu, a szczególne dlatego, że idę na mecz Chelsea.
Idziesz na mecz Chelsea?
Tak, no. To jest moja jedyna w ogóle gwiazdorska opcja.
Ale idziesz sam, czy idziesz z chłopakami?
Nie, no z chłopakami.
No, bo to byłoby już tak słabe. Chłopaki, poczekajcie pod stadionem w aucie. Kupię wam szaliki. I Kuba było. I Dominika Darczyk z szalikami. Jak to?
Jak było?
I na zdjęciach. Ty taki, i chłopaki z tymi szalikami. I że wygląda, że byliście we trzech, ale tak naprawdę siedzieli w aucie.
Moje wyjazdy do Anglii to jest moja jedyna gwiazdorska akcja. W sensie, że masz rider? Masz na pewno. Co masz w rajderze?
Odsłuchy, woda, głośniki.
Okej, czyli też bardzo...
sprzętu, no. No to, co
ja
potrzebujemy.
Tak
samo, no.
Dokładnie, ale ja nawet czasem myślę sobie, że woda, jak proszę o wodę, to mam dużo, znaczy to dużo już proszę. Ja mogę sobie własną wodę przynieść.
To ja powiem, byliśmy kiedyś w Warszawie. W Warszawie. To się nazywało Centralny Basen Artystyczny, coś takiego. Aha. I tam początki takie zupełne. No i wchodzę, wchodzimy do garderoby i tak... No tam jest pusto, nie? Ja tylko przychodzę do gościa i mówię, przepraszam, ale jest szansa, żeby jakąś wodę? I on, nie było tego w umowie. Dlatego podałem nazwę, bo było to dla mnie tak, nie wierzyłem. Mhm. To ty mógł powiedzieć, pewnie, odkręcić z kranu w kiblu, napuścić i powiedzieć, proszę bardzo, nie? No. Bo takie nie wierzę, że musisz mieć w umowie wodę, żeby się napić wody, nie?
Tak czy inaczej, ja się czuję nawet gwiazdorsko z tym, że sobie myślę, okej, to już trochę przesadzam, bo ludzie będą musieli do sklepu pójść po wodę, jeżeli nie ma na miejscu.
Odkręcić w kiblu, naprawdę. Każdy ma rurę.
Tak. W Anglii jak występuję, to mówię organizatorom, musicie mi skłować bilet na mecz Chelsea. to jest, ale też, po prostu, jak to ogarniecie, to wszystko inne ja zrobię, bez tego nie jadę do Anglii.
To ja, my w Anglii mieliśmy taką sytuację, nie taką, ale... Po prostu chodzi mi o sam schemat. Jedziemy do Anglii, organizuję to, jeszcze z kabaretem jechaliśmy dawno temu i organizowała to jakaś tam ekipa i przyjeżdżamy do Anglii, wchodzimy do garderoby i widzisz na stoliku Widzisz tam Delicje, paluszki Lajkonika i wszystkie takie rzeczy, i oni, że tak, załatwili ze sklepu polskiego, już takie trzy godziny temu byłem dokładnie w tym miejscu, gdzie jadłem Delicje i Lajkoniki i byłoby tak fajnie zobaczyć sobie, wiesz, tego w ogóle nie musiało być. Nie? Tak. Zresztą ja teraz w ogóle już mam tak, że ja nie chcę takich rzeczy, bo ja to zeżrę wszystko, więc wolałbym nie. I ograniczam takie rzeczy, ale wtedy wpadasz i na głodniaka, bo jeszcze od razu gdzieś tam z lotniska i zamiast dostać same angielskie rzeczy, których nie masz, wiesz, na co dzień,
Klasyka.
To wiesz dokładnie to. I to ja rozumiem, że to było takie specjalnie dla nas, żebyśmy się czuli jak u siebie, gdzie ty nie chcesz się totalnie czuć jak u siebie, bo jesteśmy na wyjeździe. Tak, no, więc to było bardzo
śmieszne. A co na obiad? Pierogi, taka polska knajpa, super. Kiedy ostatni raz jedliście schabowego?
Wczoraj! Dokładnie.
Może...
Nie, bo to też brzmi... Chociaż wiesz co, powiem ci tak, że... Jak jest moment, w którym faktycznie mamy takie przejazdy, nie? Jak na przykład mieliśmy w Anglii, na przykład mamy tak często, że jedziemy ileś godzin, wsiadamy, idziesz gdzieś, czasem zdążysz coś zjeść, czasem po prostu zajeżdżasz na próbę, no to coś musi być do jedzenia. Tak. I tam jak gadaliśmy z chłopakami, którzy nam to organizują, no to faktycznie już mówimy na przykład, jakby tam się dało wege, nie? Bo my raczej we trzech wege, żeby nie było tego, albo żeby, wiesz, tam takie już, ale to nie tam, że masz listę i koniec, że jak nie ma tam muślinowego prześcieradła, to po prostu nie wchodzimy.
Jakiego prześcieradła?
Ja nawet nie muślino, chyba jest coś takiego, no, tak mi się kojarzy. No tak, coś dziwnego bym musiał robić.
Kurwa, jakie prześcieradło? Co to znaczy muślinowe?
Ale czasami dla jaj. Wiesz co, ktoś mi to powiedział, ktoś mi to mówił, że czasami się specjalnie po to robi w Raiderze, na przykład to ty mówiłeś, czy kto to mówił?
Ja znam tą anegdotę, że po prostu często ludzie dają coś takiego
dziwnego, na przykład, że pokrojona nie wiem, tam w ósemki pomarańcza,
tak.
Żeby ktoś tylko, żeby się dowiedzieć, czy czytał Raider. Że to nie jest nic dokładnie takiego, wiesz, dziwnego, tylko żeby przeczytać, żeby wiedzieć, że to, że zaraz wyżej są odsłuchy i mikrofon i odtwarzasz, żeby ludzie wiedzieli, że ten ktoś przejrzał, a nie tylko dobra, spoko i wiesz. I
to się... raz, a dwa, później jak jest osoba, która ma pokroić ananasa w ósemki czy cokolwiek, to znaczy, że jest osoba, która też inne rzeczy ogarnia.
Tak. Więc... I też z drugiej strony właśnie, bo wracając do tej naszej Anglii tak na szybko, no to czasami po prostu nie masz jak tego inaczej ogarnąć, nie? Że mamy tak szybki przejazd czy coś, więc to jedzenie powinno być, nie? Bo tak, inaczej się nie da. Ale to też mam wrażenie, że organizator, jak jest kumaty, to też sam wychodzi z tym i mówi, słuchajcie, chłopaki, musimy zjeść tu, albo proponujemy to i tamto i tylko ewentualnie możemy się dogadać, żeby nie były słodycze w garderobie, tylko bardziej kanapki czy tam, wiesz, surówka jakaś tam, czy cokolwiek. Ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jak ktoś jest w trasie, na przykład trwa ona miesiąc czy tam ileś non-stop, bo wiesz, wyjeżdża jakiś band rockowy i masz tam 100 osób do ogarnięcia i tak dalej, no to oni mają jakieś swoje takie, wiesz, już widzi mi się, nie? Że nie ma go tyle w domu. Znaczy, kiedyś patrzę, że zawsze tak, co za frajerzy, że mają taki kolor papieru toaletowego. Mhm. Teraz ciągle o tych tak uważam, ale o takich, którzy tam mają takie podstawowe rzeczy. Kiedyś taki gościu chyba z Wrocławia, jeden z organizatorów, mówi, że robią też takie rockowe, metalowe imprezy, takie, wiesz, dla zespołów. I tam czasami jest tak, że przyjeżdża zespół i na przykład ma wpisane w Raiderze 15 par skarpet, na przykład czysty, wiesz, nowych, świeżych skarpet, bo oni po prostu przyjeżdżają, biorą te skarpety na te parę dni, wiesz, to masz wpisane i masz takie, no dobra, no oni nie piorą w trasie, wiesz, ogarniają to i masz mieć te skarpety.
A poza tym para świeżych skarpet to jest najlepsza rzecz na świecie. To jest po prostu, jak masz takie, o Jezu, świeżutkie, kurde, super.
Ja zawsze biorę swoich kilka tak w trasę, ile sobie odliczam, ale faktycznie jak nie masz, to możesz zawsze dorzucić do Raidera.
A czy opowiadałem ci kiedyś anegdotę, jak jedzenie przygotowywałem dla Billa Bera na zapleczu?
Coś było, coś mi, ale to możesz powiedzieć jeszcze raz, bo to już nie pamiętam.
W wielkim skrócie było właśnie, że on miał rider, on w swoim riderze, Bill Bear, ma perkusję. I pamiętam, że to też było takie, człowieku, wiesz, jak ciężko jest ogarnąć perkusję, wiesz, no to nie ma nawet pokoju na zapleczu na tą perkusję, ale ten menedżer, musi być perkusja, musi być, że ona będzie 2 godziny, no robi występ i wychodzi, gdzie on by nawet, ale dobra, no jest perkusja, chłopaki ogarnęli, była perkusja. Ani raz nawet nie spytał się, gdzie jest.
Tak, powinien też podejść i zrobić, moi drodzy, ta perkusja była w ogóle niepotrzebna. I wyjść, i koniec. I to powinien zrobić nawet nie na perkusji, tylko przy niej. I wyjść buzią do niej. I wszyscy nie wierzą, co za tym.
Ale gdyby to zrobił, to miało takie potrzebne bardzo perkusja.
No kurde, na maksa, było... no nie? Ja bym tak zrobił. Tak, jest, to jest ekstra. Potrzebuję ekstra. Od dzisiaj klarnetu.
Yeah. Tak czy inaczej.
A zobacz, jak się gra na klarnecie. I koniec do organizatora.
Tak. Dzięki za wiolonczelę.
I koniec.
Że on w swoim Raiderze miał właśnie takie zdrowe kanapeczki, jakieś tego hummus i te sprawy.
A, ty robiłeś to i powiedziałeś, że to ty robiłeś.
Tak, nie, no ja w ogóle byłem bardzo, chciałem być za to odpowiedzialny i kurde, tego samego dnia, co miał występ, poszliśmy na ryneczek, poszliśmy i wszystko, wiesz, domowej roboty, hummus, marcheweczki, wszystko, wiesz, na ładnym platerze z Magną i tak dalej, wiedząc, że po prostu jak mu to dam i będę miał jakieś takie wejście do rozmowy w stylu, ja to w ogóle dzisiaj przygotowałem, mam nadzieję, że będzie ci smakowało. Chłopiec w trasie 30 dni, więc myślę, że doceni domowe jedzenie, wiesz, no, i takie tam. No i przychodzi jego menedżer tam godzinę przed zapleczem, godzinę przed rozpoczęciem na zaplecze i mówi, co to kurwa jest? Ja mam takie, w sensie, no tutaj jest po prostu hummus i to, co chciało w Raiderze, marcheweczki pokrojone i tak dalej, domowej roboty. Ja to wszystko robiłem z żoną, dzisiaj byłem na ryneczku. Wiem, że no, wiesz, tak,
kurwa,
no.
Tak.
Mam takie, to ma kurwa w lodówce być. W Raiderze ma, że to w lodówce, a nie kurwa na stole. A ja mówię, no ale to jest tak świeże, że naprawdę nie powinno
nie
być...
Się że
ten, chuj mnie to obchodzi, ma być do lodówki, wyprowadźcie to na zewnątrz. I ja, wiesz, ten plater tak wynoszę i mam takie, a... Okej.
Okay. No ale przynajmniej on bardziej słony, bo twoje łzy... Nie, co ty za słone? Chyba Piotrek się spłakał do nich.
Albo na odwrót, nie? Super. Smak łzy.
Dokładnie tak, jak chcę. No. Ale i zawsze jego menedżer, Bill, ale jak smak łez? Nie wiem, powiedz mu coś, rozumiesz? Powiedz mu coś, szpato. I ten menedżer odchodzi. I do szklanki mu płacze, a Bill zawsze robi... Mieliśmy chyba taki ten, mieliśmy w słuchowisku naszym Mucha Lena z termosem, jak robiliśmy, taki o owadach, ale to potem szło w taką, no, moim zdaniem, całkiem fajną historię. To tam była taka postać wypasikonika. Wypasikonik to był gwiazda disco i on właśnie zawsze prosił swojego szambelana, tam czy jakiegoś takiego gościa, który mu ogarniał, żeby na drugi raz bardziej podgrzewał łzy w bojlerze, bo on się kąpał we łzach swoich fanów. Oni wysyłali z takich małych różnych buteleczkach i zbiorniczkach, wiesz, i on po prostu się kąpał w łzach fanów. I brał prysznic, sobie się tak teraz Bill Burr skojarzył, który robi takie miam, 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 i robi i takie, ma taki inhalator i łzy właśnie wszystkich młodych komików dookoła. Jezu.
Młodość. Aber, ty problem, że nie wiem zupełnie, która jest godzina.
Tak, a mamy jakąś informację? Może...
Godzina 07.
Mam jeszcze jedną anegdotę.
Dawaj.
Z Billabera? No.
A może być z Billabera, a potem widziałeś coś w międzyczasie, jakiś fajny film, serial, coś byś polecił?
Książkę ostatnio bardzo dobrą czytam.
To, a potem Billaber. Taką klamerką.
Książkę, dobra.
Dawaj. Czyli książkę, żebyśmy nie zamienili.
Mam nadzieję, że nie gadaliśmy o Przegryw?
Nie.
To może być w ogóle, możemy nie zdążyć Billabera omówić.
Zaczniemy Billaberem na ten odcinek.
Dobra. To Przegryw to jest książka, znowu nie pamiętam autora, autorki. To są dwie dziewczyny, które wchodzą
czy
do...
Czy to jest coś o incelskim?
Dokładnie.
Takim...
Dokładnie. O świecie sfrustrowanych inceli. Oni się zresztą sami tak nazywają. I...
Nie ma chyba radosnych inceli. W sensie chyba sfrustrowani to są, czy nie?
One tam kategoryzują różnego rodzaju incele. Są ci mentalcele, czyli ci tacy, którzy po prostu... Chyba trzeba... Jeszcze szerzej, zanim pójdziemy wężej.
All right.
Nie, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, ja nie wiedziałem, chwytając tą książkę do ręki, to jest całe fora, może ruch mężczyzn.
Uważaj, bo teraz to będzie na tych forach. Jakby no, ten fragment będzie, więc...
Mogą nas naprawdę tutaj ścisnąć, bo z
o
tego...
O Boże! No. No,
to właśnie, ja mam, no ja czytam tą książkę, więc ja mam takie, mi bardziej serce się kraja. Ja mam takie, wiesz, że strasznie współczuję cały ten...
Dobra, od początku.
Od początku. Istnieją fora, gdzie młodzi, starzy, ale przede wszystkim odrzuceni od społeczeństwa mężczyźni się gromadzą i za pomocą różnych hashtagów dzielą się swoimi przeżyciami. I na początku to oczywiście były takie hashtagi w stylu żale się i to zyskiwało trochę większą popularność. No i z biegiem czasu po prostu te grupy stawały się coraz większe. Coraz więcej ludzi widziało frustrację własną i potrafiło jakoś się gromadzić w tych forach. I jeżeli to jest baza, to od tego wychodzi jeszcze dużo odnóg, jakichś ekstremów na energii tych sfrustrowanych ludzi wiesz, bardzo łatwo popaść w jakieś mega rasistowskie treści, turbo antykobiece, mizoginistyczne. I ta książka jest po prostu troszkę wywiadem z 10 facetami, którzy są częścią
tego świata.
Tego świata. Mhm. Którzy opowiadają, jak się znaleźli tam, dlaczego są tak sfrustrowani. Jednym z głównych rzeczy, i znowu, to jest coś bardzo oczywistego, a coś, co ja całe życie nie doceniałem, albo po prostu, wiesz, ten, to, że jakimś wspólnym czynnikiem tych wszystkich mężczyzn, to, że są niscy. Że jest jakiś taki element, że kobiety muszą mieć wysokiego mężczyznę, ja jestem niski, więc jebać tą kurwa kobietę, tą szmatę, która kurde nigdy mnie nie zaakceptuje, pierdolę ją i jakby jest ten jad wyrzucany na swój wzrost, że to jest ogromny element wszystkiego, że jesteś niski.
A niski, niski to jest jaki wzrost?
Według nich powyżej metr, poniżej 1,70 m. Tak, no, czyli ty...
Ja jestem wysoki. No według tej kategorii.
Tak, według tej kategorii.
Jestem ciut wyższy, no. No ale tylko ciut.
Tylko ciut. No ja zresztą, ja znowu, to też jest idiotyczne, bo ja wiem, że nie mam racji. Absolutnie jest trochę to, co on w tej książce jest przekazane, że kobiety jednak patrzą się na wzrost, nie? W sensie masz mnóstwo tych profili randkowych na zasadzie prawdziwy mężczyzna, co zaczyna się od 1,80 m albo coś innego, nie? No i dla mnie osobiście ja zawsze miałem, w sensie ja sam jestem wysoki, więc ja zawsze miałem niskich przyjaciół, ale ja zawsze miałem takie poczucie, że to jest takie, a ten jest niski, ten jest wysoki, a, tak, a jeżeli jesteś niski i rzeczywiście jeszcze masz jakąś, nie wiem, krzywe oko, zeza i tak dalej, no to to, jakie pułapki mentalne na siebie zostawiasz, że nikt mnie nie pokocha, nikt mnie nie zaakceptuje, wszystkie dziewczyny do piekła, bo kurde, któraś mi powiedziała, że jestem brzydki, no powoduje... Ja czytam tą książkę i sobie przypominam wielu swoich kolegów. W sensie wielu kolegów, o których ja nigdy nie...
Nie myślałeś.
Nie myślałem w takim ten, a teraz sobie myślę, kurwa, to mogą być oni. To mogli być oni, a ja po prostu... Wiesz, przeskakiwałem sobie przez świat.
Po ich głowach.
Po ich głowach, tak?
No, wy wysoce na zabieracie i tak. I słońce. No tak, bo to wiesz, witaminy D3 jest mniej. O. Znaczy, kurczę, no. Napoleon, wiesz, też się gdzieś odbił, nie?
Ponoć to nie, Napoleon wcale nie był niski, wiesz o tym?
A ile miał?
Przeciętną na tamten czas. Tylko Anglicy mu mówili, że jest niski i to się stało takim...
Co ty gadasz?
Tak, no, że to, żeby go trochę udupić, ale jesteś niski. No, jestem takiego samego wzrostu jakby. A tak by powiedział ktoś niski.
A ty jeszcze nie skończyłeś tej książki?
Nie skończyłem, jestem w połowie, ale tak jak mówię, no, jest bardzo przejmująca. Jest bardzo przejmująca, bo...
No bo to jest porąbane, że ktoś jest... bo to się chyba samo nakręca, nie? Że w pewnym momencie zaczynasz zamykać się
tak
na taki świat bardziej, nie wiem, mam wrażenie, że on się robi taki coraz bardziej mroczno w twojej bańce, taki...
No i jakimś tam podstawowym hashtagiem to jest takie it's over, nie? Czyli, że nic z tym już nie zrobisz. Nie jesteś w stanie z tego wyjść, nie ma co się starać i ktokolwiek, na przykład na tych forach bardzo często to jest pokazywane, że ktokolwiek się stara, że na przykład mówi sobie... Nie, wiecie co, jednak, kurde, może jestem niski, ale zacznę chodzić na siłownię, na spacery, kupię sobie psa i wszyscy mają takie, dobra, przestań przegrywy, kurwa, jesteś jednym z nas, wiesz, nie ma co, it's over. Takie zdania tam kilka razy pada, że energia spożytkowana na zmianę to jest energia stracona na akceptację. Czyli, że po prostu zaakceptuj to, że jesteś przegrywem, nie staraj się z tym walczyć, nie? No i za tym też na przykład są historie i to znowu pokazuje ci ten taki okrutny cykl i że oni sfrustrowani wchodzą na Tindera, robią sobie mega ładne zdjęcie, w sensie biorą czyjeś zdjęcie, wiesz, jakiegoś tam czada, bo tak to się nazywa
No.
Podrywają jakieś dziewczyny
i potem...
I później wystawiają je i wiesz, ty szmato, co ty myślałeś, że wiesz, że ja się z tobą spotkam i są zjeżdżane od góry do dołu, bo ten chłopak po prostu kiedyś był zjechany przez jakąś dziewczynę. I teraz ta dziewczyna, wiesz, wystawiona na randce i po prostu ten krąg się coraz bardziej, wiesz, zacieśnia, przyspiesza i staje się coraz bardziej mroczny, nie? Więc bardzo polecam tę książkę. Ja tutaj oczywiście po łebkach opowiedziałem kilka takich elementów, które mnie, nie wiem, bardziej ukuły albo moją wrażliwość tak troszkę, nie wiem, przejęły mnie, ale jest to coś, o czym w naszym społeczeństwie mam poczucie, że bardzo mało się mówi, a jest to bardzo duży problem. Nie? W sensie po prostu takiej frustracja, zwłaszcza u mężczyzn.
Ja rozumiem, no, że ty skończysz i powiesz, ach, ale mają dziwne te niscy i pójdziesz, bo jesteś... Ile ty masz?
Ja mam 1,90 m.
To 15 cm za dużo jak dla mnie.
A co, ty masz 2,5? 2,5
2,5. Ja mam 2,5. Ja teraz klęczę tutaj, no. Żeby ci jakoś, wiesz. No. To ciekawe to jest. Kurczę, no to jest... Nawet nie wiesz, no ja nie czytałem, nie wiem też pytanie, co tam się dalej dzieje i tak dalej. Czy
jest dużo oparte o badaniach, o to, że wiesz, co naukowcy
mówią. Jak z tego wyjść w ogóle tak naprawdę? Czy da się z tego jakoś wydostać czy coś? No bo...
Wydaje mi się, że na poziomie mikro, w sensie jeżeli patrzy się na jednostki, to pewno są jakieś sposoby, ale jeżeli chodzi o makro, taki po prostu, że no, żyjemy w systemie, który po prostu odrzuca ludzi i mieli ich i społeczeństwo w sumie zawsze takie było, że masz po prostu silne jednostki, słabsze jednostki i to chyba... jest w naturze ludzkiej, żeby ktoś był na marginesie. Ja chyba nie ma ani jednego przykładu społeczeństwa, gdzie są wszyscy, kurde, częścią tego społeczeństwa.
No dzisiaj chyba to też jeszcze jest tak, że z jednej strony to jest całkiem spoko, że ci ludzie mogą się spotkać gdzieś, właśnie na jakimś forum.
W wirtualnym świecie.
A z drugiej strony to powoduje nakręcanie się. Nie? Ja byłem niski, w sensie, no naprawdę, ja mam 1,74 m już chyba teraz, bo się zmniejszyłem, jak się okazało. Byłem w szpitalu, pani mi wierzyła i mówi... Ja mówię, 1,76 m, ale nie. No jak? Wierzyłem się kiedyś, ale to było lata temu, więc jestem coraz starszy i coraz mniejszy. Jestem bardzo blisko metra, wiesz, no tej granicy, o której tu mówiłeś, ale ja przez lata też byłem sam ogólnie, nie? Jakoś taki byłem, ja nie umiałem nigdy za bardzo gadać z dziewczynami, nie miałem takiego flow, byłem tym takim trochę głupkiem klasowym, czy takim tym i... Albo byłem gdzieś tam, wiesz, nieszczęśliwie zakochany i tak dalej, ale też nie miałem w sobie, że to nie kierowało się w jakąś taką złość. I zastanawiam się, czy jakbym miał paru kumpli, z którymi moglibyśmy się podbijać, że to wiesz. Ja nie mówię, że tak jest, czy nie jest, nie wiem tego, nie? Ja po prostu mówię o swoich doświadczeniach, że właściwie bardzo długo byłem sam.
Tak.
I to też dużo powodowało jakichś smutków i takich, wiesz, ale gdzieś przekierowywałem jakąś energię, no na przykład w tworzenie rzeczy, robienie rzeczy, nie?
Myślę, że to jest duża wartość tej książki, że przynajmniej jak ja ją czytam i myślę, że dokładnie to, co ty powiedziałeś, że każdy z nas trochę się może postawić w tej sytuacji, że każdy z nas kiedyś był odrzucony, każdy z nas kiedyś, wiesz, miał złamane serce i każdy z nas komuś kiedyś też złamał serce. W sensie, że czytasz tą książkę i tak sobie myślisz, że kurde, moje życie mogłoby się inaczej potoczyć, tak jak ty mówisz. Nie? Że gdybym może w tamtym momencie, kiedy jestem, wiesz, sfrustrowany, wkurwiony i tak dalej i nagle znajduję jakąś grupę, która mnie akceptuje i która mówi, hej, ty jednak jesteś spoko albo
jesteś
coś.
Jesteś spoko, oni są źli na
tak,
przykład.
Tak, oni są źli, no to kurde, to jest one. Taka łatwa pigułka, kurde, masz rację, nie? A czy ta pigułka to jest, wiesz, rasizm, nazizm, mizogonia, wiesz, no to bardzo często są takie po prostu harde pigułki, ale żeby się poczuć lepiej, to jesteś w stanie w tym momencie połknąć wszystko, nie?
No i łatwiej się dzisiaj chyba znaleźć z takimi też osobami, które są gdzieś zamknięte, odcięte od rzeczywistości, co też jest... A w dzisiejszych czasach jeszcze jest też ten moment, w którym ty, nawet jak masz ziomów, to jesteś tak, mam wrażenie, że wszędzie, a może też tak tylko gadam, ale tak mi się kojarzy to po prostu, że to jest takie skakanie po znajomościach, zbijanie piątki, zobaczenie się na chwilę, tak. Ej, siema, wszystko dobrze?
Tak.
No i wtedy nie masz czasu, żeby powiedzieć, nie, stary, kurde, wszystko się, tylko chyba, że masz kogoś bardzo bliskiego, ale jak masz takich ludzi wokół siebie, którzy gdzieś się pojawiają, im wydaje się, zawsze wszystko jest, wiesz, dobra, spoko, pędzimy, lecimy, skaczemy, znowu film, znowu serial, znowu jakaś ucieczka, znowu jakiś, wiesz, zagramy w mecz, a potem...
A jeszcze to jest spotęgowane tym, co widzisz w social mediach, nie?
Tak, że wszystko jest super.
Każdy
nie?
codziennie chodzi na, kurde, super kolację do restauracji, każda dziewczyna codziennie dostała kwiaty, każdy chłopak
więc
codziennie...
Albo nie wiesz, że ktoś ma taki kłopot i nie wyciągniesz tam ręki,
a jeszcze no i właśnie, cały czas się porównujesz do innych, nie? Bo cały czas jakby, okej, to u mnie jest źle, ale z wszystkim jest tak dobrze, to nikomu nie będę mówił.
Tak,
a prawda jest taka, że wszyscy w jakimś stopniu mierzymy się z tymi problemami, a po prostu te social media... coraz mocniej popychają jakby no, ten taki...
Szczególnie, że tam jest dużo łatwiej znaleźć, wiesz, ja lubiłem sobie na przykład, nie wiem, kiedyś, to było dawno temu, nie wiem teraz, to, czy to jest popularne, czy nie, były demotywatory i tam na przykład widziałeś demotywatory i większość było po prostu śmiesznych.
Tak.
A część była takich, wiesz, filozoficznych.
Troszkę
takich,
mrocznych. Troszkę,
albo takich na przykład w jednym zdaniu zawierasz prawdę życia, nie? I o kurczę, ale to jest ekstra. Z jednej strony to jest takie ekstra, a z drugiej strony jeżeli tylko będziesz szedł tym zdaniem, to nie jest rozwiązanie, wiesz, wszystkiego. Tak, no. Ale wydaje ci się, to jest takie super. I teraz w tym świecie takich, że tu po łebkach się spotkamy, zbijemy piątkę, dwa słowa, wszystko dobrze, ty, widziałem się wczoraj, że byłeś tu, wiesz, na Instagramie, na jakimś tam, dobra, nara, pyk, i nie wiesz do końca, co tam się dzieje, a potem ten ktoś siada i tam dostaje właściwie okazuje się, że niby to ma być te głębsze, a tak naprawdę to też jest ciągle po łebkach, bo tu usłyszysz jakąś prawdę, tam jakiś artykuł, który ci się zaczyna zgadzać z tym, co myślisz, bo kliknąłeś już taki drugi albo trzeci. I właściwie tam się coraz bardziej zagnieżdżasz w takim, wydaje się, mroku, no ale...
To też jest fajne. Jeden z momentów książki, który bardzo mi się spodobał, bo bardzo się z tym potrafię utożsamić, czyli że bardzo często w tej incelowskiej teorii jest ten ta teoria o genetyczności, w sensie o dziedziczności genów. Mhm. Nie? I tutaj podają przykład. To bardziej chodzi o przykład, że mówi się, że mężczyźni są bardziej skłonni do ryzyka niż kobiety. No i z czego to wynika? No wynika to z tego, że mężczyźni w dawnych czasach musieli polować, więc musieli jakby ryzykować, a kobiety siedziały w jaskini i się opiekowały, to też nie wykształciły sobie umiejętności ryzykowania. Nie? Mhm. No i to jest jedna z teorii. No ale biorąc wszystkie te same fakty, nie? Możesz dokładnie inaczej to narysować. Możesz powiedzieć, kobiety są bardziej skłonne do ryzyka, bo mężczyźni musieli polować i wygrywali ci, którzy mniej ryzykowali, więc oni nie musieli ryzykować, a te kobiety, które były w domu, musiały więcej ryzykować, żeby jednak, kurde, zdobyć właściwego mężczyznę, to też kobiety są bardziej skłonne do ryzyka.
Po prostu siedział cały dzień z dziećmi, to jest dopiero, no, wiesz.
A na koniec tego, kurwa, czy naprawdę jest coś takiego, że kobiety są bardziej skłonne do ryzyka niż mężczyźni? Wiesz, bo ty już w samej tej teorii powiedziałeś, że ci są ci i teraz znajdę przykłady tego, żeby udokumentować. I wszystko możesz wytłumaczyć. Wszystko wszystkim możesz wytłumaczyć. Jak odpowiednio długo się przychylisz, weźmiesz, kurde, szereg informacji i wytłumaczysz każdą teorię. No i to jest właśnie też ta pułapka tych takich szybkich demotywatorów i inceli, że nagle zaczynasz myśleć w jakimś stopniu i ja ci znajdę. No tak, a pamiętasz jeszcze?
No tak, jakby jak klikniesz jedno, to zaraz ci się potwierdza następne i nagle mówisz, że Jezus, świat jest tak ułożony i na pewno wszyscy są, wiesz, przeciwko, nie wiem, tobie, nie? Że... Z drugiej strony też masz tak, że To taka powierzchowność, te takie szybkie rzeczy, te takie klikanie, ładne obrazki i tak dalej, i filtry i wszystko powoduje, że i goście myślą, że się nie dają i są pozamykani, i dziewczyny mają obsesję też, czy no nie mówię, że wszyscy, ale jest jakaś taka presja, żeby być ładnym, szybkim, sprytnym, bogatym, dobrym, miłym, wiesz, wszystko jest takie naj.
Ta.
I ty wystarczy, że nie utrzymujesz tempa. Ja czasami nie utrzymuję tempa z kumplami z pracy, nie? W sensie włączam i mówię, Jezu, tu świetny show, tu super sprzedane bilety, tu kolejny plakat, tu kolejny program, tu miliony wyświetleń. Czemu on nagle rozmawia w tym programie? A czemu nie wspomina o naszym wahaniu? Wiesz? I tak dalej, ale wiesz, o co chodzi, że... No. Jest, a ja siedzę na chwilę, siadłem na kiblu z telefonem i tracę życie, tracę czas, wiesz, nie? A gdybym po prostu sobie to odłożył i wziął do ręki jakąś książkę, albo...
Na przykład
nie,
przegryw, to by się dużo lepiej poczuł.
Chciałem powiedzieć komik dookoła świata.
Kurde, można było to dobrze zakończyć.
No nic to. No. Kurde, no tak, dobra, to nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć, bo właściwie skończyliśmy gadać w kolejnych mediach społecznościowych jesteśmy. A może zamiast słuchać dwóch takich, to może warto też iść gdzieś pogadać.
Ja mam chyba jakąś puentę na to? Może mi się uda to zazębić wszystko, że ostatnio jakąś tam pioseneczkę Bo Burnhama przesłuchałem, gdzieś mi się wyświetliła i tam pada takie właśnie zdanie, że zmniejsz oczekiwania, ale refren polega na tym, że szukasz miłości, ale nie jest idealny i tak dalej, a może zamiast tego po prostu znajdź kogoś i zacznij go kochać. I mi się strasznie podobała prostota tego zdania. Znajdź kogoś i po prostu zacznij go kochać. Więc jakby...
A to pamiętasz, co ci mówiłem i chyba już nawet dwa razy, ale nie wiem, czy raz tego nie wycięliśmy, właśnie jak tu dobrze ogarnąć dzieciaki, i mi ten właśnie syn, kuzyna powiedział, po prostu kochaj. Ogólnie to jest taka dość prosta chyba zasada do wielu rzeczy, nie? Ja nie wiem, czy to wyjaśnia wszystko i czy nie staliśmy się demotywatorem, gdzie jest zdjęcie nas i pod spodem po prostu kochaj, bo siedzi właśnie gość sfrustrowany, zmęczony życiem i po prostu kochaj, chyba kogo, jak wszyscy mieli, wiesz... Ale...
No, chyba żeśmy się idealnie zapętlili w tym, no i nie może ufać prostym hasłom. Oprócz...
To ostatnia rzecz. No. Bill Burr. Może tym podniesiemy. Czy to jest jakaś długa rzecz?
Nie, szybka. Jak zapowiadają Billa Burra na scenę, to mi powiedzieli, że mam to zrobić po polsku i po angielsku, bo najlepiej mówię...
To już mówiłeś.
Tą historię?
Tak.
No to fatalnie.
Nie mamy puenty.
Proszę Państwa, to dzisiaj kończymy w ten sposób ten odcinek.
Zdrówko.
Pas.
Pij wodę. Nawadnia.